Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniamy się Państwu ze studia Radia Maryja w Toruniu, a naszymi gośćmi są dzisiaj siostra Dolores Nowak od sióstr uczennic Boskiego Mistrza. Szczęść Boże. Jest z nami siostra Agnieszka Łukasik, paulistka.
Szczęść Boże.
I pauliści z prowincjałem na czele, ksiądz Bogusław Zeman.
Witam pięknie.
Oraz ksiądz Tomasz Wasilewski.
Szczęść Boże.
Dzisiaj nasza audycja przebiega pod znakiem jubileuszu, ale takiego jubileuszu, który jest nie tylko wspominaniem tego, co było, ale również pokazaniem tego, co jest i co być jeszcze może. 1914-2014 od Szkoły Małego Robotnika założonej przez błogosławionego Jakuba Alberionego do rodziny świętego Pawła, bo proszę Państwa, ten mały robotnik, ta szkoła rozrosła się dzisiaj na 10 różnych zgromadzeń i instytutów, również na współpracowników świeckich i ogromne dzieła różnego rodzaju, o których trochę mówiliśmy w części telewizyjnej, ale powiemy jeszcze w tej, uzupełniając o niektóre interesujące wątki związane z rodziną świętego Pawła. Więc może zacznijmy jeszcze od założyciela. Księże Bogusławie, gdyby ksiądz zechciał powiedzieć na temat założyciela, a szczególnie takie charakterystyczne cechy założyciela. Wiem, że jedną z nich jest pokora.
Błogosławiony Jakub Alberiony, bo tak nazywa się założyciel rodziny świętego Pawła, to kapłan diecezji Alba w północnych Włoszech, w Piemoncie, i równocześnie założyciel rodziny świętego Pawła, czyli jako kapłan diecezjalny postanowił zgromadzić wokół siebie osoby, które myślą podobnie jak on i które będą potrafiły odkryć w tych wartościach, które dla niego stały się niezwykle istotne, taką wartość, która pociągnie ich do poświęcenia życia dla tych ideałów. Tym ideałem i tą wartością wielką była ewangelizacja poprzez środki, które Pan Bóg daje człowiekowi do ręki. Na początku była to idea dobrego druku, czyli ewangelizacja poprzez słowo drukowane, po to, by głos Kościoła, Ewangelię, przedłużyć w swoim działaniu i sprawić, by ona penetrowała także te obszary ludzkiego życia i te miejsca, do których nie dociera słowo przepowiadane z ambon. By też to słowo drukowane mogło trwać i formować ludzi tam, gdzie są i w sposób trwały. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy na tego maleńkiego człowieka, bo rzeczywiście jego wzrost to był ledwie 1,50 m, człowieczek chory, słaby, to nikt by za niego właściwie chyba funta kłaków nie dał. Tymczasem Pan Bóg, zgodnie ze swoją logiką, wybrał właśnie tę osobę po to, by to wielkie dzieło rodziny świętego Pawła i wiele apostolstw, które w niej się dokonuje, założyć. Jedną z takich cech właśnie, która myślę umożliwiła Panu Bogu tak wielkie działanie w tym małym człowieku, była jego pokora. Już sam fakt słabości fizycznej sprawiał, że był to człowiek, który nie mógł liczyć na własne siły. Nie mógł się oprzeć na sobie, bo był za mały, za słaby. W międzyczasie zachorował jeszcze na gruźlicę. Lekarze w wieku 30 lat nie dawali mu dłużej niż pół roku życia. Więc cóż wielkie plany człowieka wobec takiej możliwości fizycznej, jaką posiadał? Właściwie nic nie znaczą. Ale poprzez swoją pokorę rzeczywiście Pan Bóg się nim posłużył tak, że te wielkie dzieła zostały dokonane. I takich kilka przykładów, które mnie wzruszają i nieustannie sprawiają, że ta pokora jakoś do mnie przemawia. Ojciec założyciel w swoim pamiętniku czy historii charyzmatycznej rodziny świętego Pawła napisał między innymi, że on spełnił jakby funkcję kapłana, który wyszedł odprawić mszę świętą do ołtarza. Ale msza święta się skończyła i kapłan, cóż, w zakrystii rozbiera się i staje się jakby człowiekiem zwyczajnym. Czyli nie uzurpuje sobie takiego prawa do tego, by być czczonym, by być uważanym, nie wiadomo jak bardzo. Przeciwnie, chciałby, byśmy go uważali za pędzel kiepskiej jakości, tak o sobie mówi, pędzel kiepskiej jakości w ręku wspaniałego Twórcy, jakim jest Pan Bóg. I mówi założyciel, że Pan Bóg nawet tak kiepskim narzędziem jest w stanie uczynić wielkie dzieła, ale właśnie tym warunkiem jest pokora. Święty Jan 23 po spotkaniu z założycielem miał powiedzieć: spotkałem dzisiaj pokorę we własnej osobie. Znamy doskonale tę prawidłowość, to prawidło biblijne. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. I przez pokornych, małych ludzi potrafi tworzyć rzeczy wielkie. Taki właśnie był błogosławiony Jakub Alberione.
Siostra Dolores?
Tak, tu jeszcze na potwierdzenie tego, co ksiądz Bogusław mówi. Za chwilę pewnie też powiemy, mam nadzieję, że będziemy dużo mówić o tej rodzinie świętego Pawła, która ostatecznie była owocem, wielkim owocem życia założyciela. I założyciel na usyłku swojego życia pisze o sobie tak, właśnie w tej historii charyzmatycznej całej naszej rodziny. Czuję wobec Boga i wobec ludzi powagę misji powierzonej mi przez Pana, który gdyby znalazł osobę bardziej niegodną i niezdolną, wolałby właśnie ją. Tym bardziej jest to więc dla mnie i dla wszystkich gwarancją, że to Pan tak chciał i nakazał działać. No, mnie też to zawsze ujmuje ojca założyciela. Myślę, że też u wszystkich świętych możemy ten rys taki bardzo ogromnej pokory, świadomości tego, kim się jest przed Bogiem i że tak naprawdę to, co się udało dla Chrystusa, dla Ewangelii, dla ewangelizacji zrobić, jest to czyste dzieło Boże, jest to tylko i wyłącznie łaska Boża i na tym polega też świętość. U naszego założyciela to był ogromnie mocny też rys, że im człowiek bliżej Pana Boga, tym bardziej chyba jest świadomy tej swojej niegodności, małości przed Bogiem.
I w świetle, jakim jest Pan Bóg, lepiej się rozpoznaje siebie prawdziwego. Mm. I tutaj potrzeba naprawdę też wielkiej pokory, żeby uznać tę prawdę o sobie i nie dać się jej pogrążyć, bo odkrywając, że jest się małym, chorym człowiekiem na grzech i nieustannie nieodpowiadającym Panu Bogu, można się zniechęcić. Ale u świętych to działało w drugą stronę. To była jeszcze większa mobilizacja, że w takim razie Pan Bóg przeze mnie małego może większych rzeczy dokonać.
I tym bardziej założyciel w tym znajdował właśnie gwarancję, że to, co się dokonało, było czystym dziełem Pana Boga, a nie jego.
Takim wielkim znakiem pokory też było wielkie posłuszeństwo Kościołowi. O tym trochę wspominaliśmy już, ale myślę, że warto to przypomnieć, że wielkim punktem, na który zwracał ciągle uwagę założyciel, to jest to, czy Kościół potwierdza jego kroki. I to chodziło zarówno o potwierdzenie na tym forum wewnętrznym, jakim była konsultacja ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, jak również to, czy Kościół w ogóle te wielkie dzieła widzi jako swoje dzieło i chce przyjąć. W opisie zatwierdzenia rodziny świętego Pawła też założyciel wspomina tak pięknie o zależności od papieża, że kiedy przyszło do zatwierdzenia już ostatecznego konstytucji, to właściwie kurialiści rzymscy rozkładali ręce. Bali się potwierdzić, że tak, jest to rzecz warta do zatwierdzenia i zostawili sprawę do decyzji samemu Ojcu Świętemu. I Ojciec Święty potwierdził: tak, chcemy tego zgromadzenia w Kościele. I założyciel mówi, i w ten sposób nasze zgromadzenie jakby pochodzi bezpośrednio od papieża, ale też odwdzięczył się, czy przedłużył tę świadomość zależności, takiej zdrowej, pięknej zależności od papieża poprzez ślub posłuszeństwa papieżowi w tym, co dotyczy apostolstwa, który składają wszyscy pauliści. Także ciągle chcemy być tutaj wiernymi synami Kościoła i papieża.
Te związki z papiestwem błogosławionego Jakuba są, powiedziałbym, takie bardzo poruszające, bo z jednej strony on był wiernym synem Kościoła i zasłuchany w głos papieża, ale z drugiej strony papieże odwzajemniali to jego przywiązanie.
Tak, to była niezwykła sprawa, że oczywiście Ojciec Święty, obdarzony też darami Ducha Świętego, potrafił rozpoznać charyzmaty i wartość tych charyzmatów dla Kościoła. I tak było rzeczywiście. Papieże, którzy spotykali się z założycielem, rozpoznawali w nim człowieka Bożego. chyba najbardziej wzruszającym momentem był ten moment tuż przed śmiercią ojca założyciela. Błogosławiony Paweł VI znał dzieło założyciela jeszcze z lat swoich biskupich, bardzo śledził wszystkie wydarzenia, jakie były związane z osobą założyciela, dzieła, które się rozwijały. Kiedy został papieżem, jakby to zainteresowanie nie zmalało, przeciwnie. Potrafił docenić wartość zaangażowania ojca założyciela i tego, co zrobił w kościele, do tego stopnia, że podczas audiencji specjalnej, której udzielił rodzinie świętego Pawła w 1969 roku, odznaczył ojca założyciela orderem Pro Ecclesia et Pontifice za kościół i papieża, gdzie uznał zasługi założyciela i wygłosił takie piękne słowa: oto on, nasz ksiądz Alberione, ten, którego myśl nieustannie biegnie od modlitwy do czynu. On dał Kościołowi nowe narzędzia ewangelizacji. No, trudno o piękniejsze świadectwo, ale potwierdził ten swój wielki szacunek Paweł VI do ojca założyciela, kiedy tuż przed śmiercią, pół godziny przed śmiercią, pojawił się z Watykanu w mieszkaniu założyciela. Przyjechał specjalnie na wiadomość o tym, że ojciec założyciel umiera, po to, by pomodlić się jeszcze przy jego łóżku. I rzeczywiście widzimy to, bo istnieje bogata dokumentacja też i zdjęciowa, filmowa, kiedy Paweł VI wchodzi do pokojów założyciela, najpierw dziwi się, że tutaj mieszka ten wielki człowiek. Że w takim niczym, w takiej prostocie, ubóstwie. I później klęka przy łóżku założyciela, który leży już i rzeczywiście ostatnie jego minuty życia się dokonują. I modli się razem z nim i za niego i błogosławi założyciela na ten ostatni moment życia. No jest to sytuacja naprawdę niezwykła i dla nas też takim wielkim potwierdzeniem jest wagi dzieła i tego przywileju, który w charyzmacie otrzymaliśmy od Pana Boga.
Ja myślę, że można jeszcze dodać, to już takie trochę marzenia i futurologia, ale gdyby, podejrzewam, Jakub Alberione miał możliwość spotkania się z Janem Pawłem II, to podejrzewam, że również bardzo by się polubili. Jednak fakt, że nasz założyciel zmarł w 71 roku, no to jeszcze nie mógł się spotkać z papieżem Janem Pawłem II, ale te nauczanie właśnie naszego rodaka na temat wykorzystania chociażby mediów dla ewangelizacji jest jak najbardziej zbieżne też z tym, co gdzieś nasz założyciel odkrył wiele, wiele lat wcześniej, też tak można powiedzieć.
Jeden duch działa w kościele.
Jeden duch, tak. Czasy różne.
Duchowość rodziny świętego Pawła, jak się spodziewam, wyrasta od osoby świętego Pawła, więc może powiedzmy także, w jaki sposób błogosławiony Jakub poszedł za świętym Pawłem. No i jak wy idziecie dzisiaj za świętym Pawłem, jako rodzina świętego Pawła?
No, przede wszystkim myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że założyciel był człowiekiem, który w ogóle odkrył świętego Pawła. On się tak nim zachwycił. Myślę, że to tak było, że założyciel, jak już zorientował się, że Panu Bogu chodzi o jakąś rodzinę zakonną, na pewno szukał też takich wzorów dla tej rodziny. No, każdy też z charyzmatów ma takie filary swojej duchowości, patronów danego zgromadzenia. I założyciel dużo na ten temat myślał i ostatecznie wybór padł na świętego Pawła. Co założyciela tak zachwyciło w tym świętym? Przede wszystkim założyciel mówi, że to jest chyba jedyny święty, który mógł o sobie powiedzieć: żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli no, założyciel odkrył, że to był człowiek, który tak niesamowicie złączył się w miłości do Chrystusa, złączył się z Chrystusem, że mógł o sobie powiedzieć: żyje już we mnie Chrystus. A jednocześnie te słowa świętego Pawła świadczą o jego ogromnym duchu kontemplacji, wręcz założyciel mówi, że to był chyba jeden z największych mistyków w kościele. Natomiast z drugiej strony ta jego niesamowita więź z Chrystusem przełożyła się na gorliwość apostolską. I to był rys świętego Pawła, który chyba założyciela najbardziej ujął, że to był święty, który właściwie poświęcił wszystko, wszelkie metody, wszelkie środki do tego, aby ludziom swoich czasów Chrystusa zanieść. I to były takie podstawowe, myślę, cechy tego świętego, które pociągnęły założyciela, i właściwie założyciel wręcz zakazał nam mówić o nim jako o założycielu. Zawsze mówił waszym, to znaczy, założycielem.
O sobie. Tak? Chciał, żebyśmy...
Tak, kazał nam nazywać naszym założycielem właśnie świętego Pawła. Kazał mówić o nim jako ojcu i założycielu.
Ja myślę, że można jeszcze przytoczyć takie bardzo piękne słowa, które nie wypowiedział nasz założyciel, tylko pewien biskup niemiecki. Natomiast one były wielką inspiracją dla naszego założyciela. Mianowicie, gdyby święty Paweł żył dzisiaj, byłby dziennikarzem. I właśnie w tym takim zdaniu wyraża się ta wiara, to dostrzeżenie gorliwości ewangelizacyjnej świętego Pawła. Święty Paweł w swoich czasach wykorzystywał wszelkie możliwości łatwego, sprawnego dotarcia na krańce świata. Dlatego tak wiele podróżował, dlatego ciągle myślał, gdzie jeszcze dalej dotrzeć. Chciał dotrzeć do Hiszpanii, ostatecznie nie wiemy, czy dotarł, czy nie dotarł, ale myślał ciągle, gdzie jeszcze nie znają Chrystusa, jak tam dotrzeć. Dlatego też pisał listy, żeby ciągle mieć kontakt ze swoimi założonymi wcześniej wspólnotami. I w tym zdaniu, gdyby święty Paweł żył dzisiaj, byłby dziennikarzem, możemy dostrzec właśnie tę sugestię, że dzisiaj, gdyby żył dzisiaj, wykorzystałby środki techniczne, środki, które daje nam współczesny świat, współczesna technika, po to, aby dzięki nim dotrzeć z przesłaniem Ewangelii do wszystkich ludzi.
I to było... Najszybsze środki, najskuteczniejsze, najbardziej wpływowe.
Wydajne, tak. I które docierają do jak największej
ilości. I mało tego, święty Paweł nie tylko liczył na własne siły, ale jeszcze to, co robił, to praktycznie non-stop angażował ludzi, swoich przyjaciół czy współpracowników, którzy, tak można powiedzieć, przez pączkowanie w jego duchu roznosili Ewangelię w przeróżne zakątki, bo sam wiedział, że nie dotrze wszędzie, prawda?
Warto, myślę, że wspomnieć też o tym, że założyciel odkrył świętego Pawła przez lekturę listu do Rzymian.
Tak.
To jest, sam o tym składa świadectwo, że po lekturze listu do Rzymian zrozumiał, że święty Paweł jest osobą, która najlepiej zrozumiała Chrystusa, że go najlepiej zinterpretowała,
w jego pełni,
właśnie w tym, kim jest, jako droga, prawda i życie. I to stało się takim punktem wyjścia do tego, by od świętego Pawła czerpać i wiedzę o Chrystusie, ale sposób jego przeżywania, sposób kontemplacji osoby Jezusa, co przekłada się później na gorliwość apostolską. I ta równowaga właśnie pomiędzy życiem mistycznym, powiedzielibyśmy, duchowym, a życiem aktywnym, jest ciągle tym, co stawiał przed nami założyciel jako zadanie, by być w działalności kontemplatywnym, a równocześnie tak bardzo czynnym i aktywnym w życiu kontemplacyjnym, żeby umieć w sobie na wzór świętego Pawła łączyć te dwie postawy.
No ale również musimy wspomnieć, że nasz założyciel powtarzał, że święty Paweł jest takim apostołem komunikacji, ponieważ to on jako pierwszy napisał, jest autorem Nowego Testamentu i pierwszy, który używał właśnie pergaminów, aby to Słowo Boże rozszerzało się na wszystkie miejsca, gdzie tylko może dotrzeć. I jest też, można powiedzieć, autorem takim chrześcijańskim i najbardziej przygotowanym do tego dzieła, ponieważ znał kultury, aż trzy, znał języki. I może to też, co bardzo zafascynowało w naszym założycielu, właśnie postacią świętego Pawła, to, że on idzie tam, gdzie nikt jeszcze nie był. I pisze
gdzie
tam...
Gdzie nie znano jeszcze Chrystusa.
Tak, i tam, gdzie nikt jeszcze nie przybył.
Nie głosił wcześniej.
No i też musimy wspomnieć, że też nabożeństwo, jakie pierwsi chłopcy i pierwsze dziewczyny modlili się, to było właśnie nabożeństwo do świętego Pawła, apostoła.
A ksiądz Bogusław wspomniał o tym, tej metodzie, o rozpoznaniu Jezusa jako droga, prawda, życie. Na czym ta metoda polega?
Przede wszystkim ona bierze się z samookreślenia Jezusa. Pamiętamy w Ewangelii świętego Jana, Pan Jezus o sobie mówi, mówiąc o tym, że idzie do Ojca, wiecie, dokąd idę, i dialog się wywiązuje, ale skąd mamy wiedzieć, Panie, nie znamy przecież drogi. I wtedy Jezus odpowiada, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dla błogosławionego Jakuba Alberionego to jest najpełniejsza definicja założyciela. Czyli mówi, że Pan Jezusa. Jezus... Najpełniejsza definicja Jezusa. Mówi, że Pan Jezus w tych trzech określeniach powiedział, streścił o sobie wszystko to, kim jest i jaką ma misję na ziemi do spełnienia, kim jest dla człowieka. Jest prawdą i od razu założyciel rozwija tutaj właśnie, my to nazywamy dzisiaj metodę, czyli sposób myślenia, sposób formowania siebie, sposób przeżywania rzeczywistości. Jezus mówi, ja jestem prawdą, to znaczy chcę uświęcać nasz umysł. Nasz umysł, który jest po grzechu pierworodnym, nieustannie skłonny do błędu. A więc nie umiemy już o własnych siłach poznać prawdy. Potrzebujemy światła, które jest darem Pana Boga. Jezus staje się tym światłem dla naszego umysłu, byśmy poznali prawdę i w ten sposób uświęcili nasz umysł. Jezus mówi, ja jestem drogą. To znaczy, chcę w ten sposób formować naszą wolę, ponieważ nasza wola po grzechu pierworodnym już nie jest skłonna tylko do wybierania tego, co się Panu Bogu podoba, ale jest skłonna do wybierania czegoś przeciwnego. I znowu, ratunkiem dla naszej woli skłonnej do pełnienia własnej woli jest Jezus, który jest drogą, bo On chce uświęcić w jaki sposób? Poprzez przykład życia. Jezus nam pokazuje, jak w życiu wybierać wolę Ojca. I w ten sposób uczy na nowo naszej woli, by pragnęła tego, czego chce Pan Bóg. Jezus mówi, ja jestem życiem, czyli w ten sposób formuje nasze serce, które po grzechu znowu skłonne jest nie tylko do miłości, ale i do nienawiści, czyli nastąpiło to pęknięcie. Życie Boże, które było życiem łaski w człowieku po grzechu, z nas jakby uszło. I Jezus, który jest życiem, przychodzi, by odnowić tę rzeczywistość ludzkiego serca poprzez działanie łaski Bożej, poprzez swoją miłość, którą nam daje, i w ten sposób serce człowieka, uzdrowione w promieniach miłości Boga, zaczyna kochać jak serce Pana Boga. I to się dokonuje przez sakramenty, przez łaskę Bożą przede wszystkim. I w ten sposób założyciel jakby skonstruował taki sposób ratowania całego człowieka, by cały człowiek w całym Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, został odnowiony, został odrestaurowany, został przebóstwiony, został uchrystusowiony, czyli upodobniony do Chrystusa i w ten sposób uzyskuje szansę na zbawienie. I teraz ta metoda przekłada się na konkrety naszego życia, o czym myślę, że dalej powie na przykład siostra Dolores.
Tu jeszcze chciałam to właśnie bardzo mocno podkreślić, bo to jest właśnie kolejna taka bardzo charakterystyczna cecha założyciela. W programie telewizyjnym naszych rozmów niedokończonych mówiliśmy troszeczkę o tym, że nasz założyciel był chory na
słowo wszystko.
Wszystko, na wszystko. Po włosku to się często go przezywało, że jest chory na tutismo, od słowa tutto, wszystko. I ta cecha założyciela także odbiła się właśnie w tej naszej duchowości, którą nam zostawił, w formie takiej, że chodzi tutaj o integralność, czyli integralność całego człowieka. Nie tylko umysł, który poznaje prawdy Boże, a wola gdzieś tam za tym wszystkim nie nadąża, czy serce, które też idzie swoją drogą. Jest to, myślę, że we współczesnym świecie też ogromnie ważne, że często dzisiaj ludzie są jakoś wewnętrznie podzieleni, rozczłonkowani. Jedno myślimy, drugie robimy, a co innego jeszcze czujemy. Dojście właśnie do tej wewnętrznej integracji całego człowieka, który tak jak wyszedł z rąk Boga, tak ma do Niego wrócić. I tak jak tu ojciec właśnie zauważył, u założyciela, jak to zawsze u niego też było, wszystko przekładało się na konkrety. A więc z tej całej duchowości wyrosły konkretne metody. Metody modlitwy, metody też, no, modlitwy adoracji, metody przeżywania liturgii, metody rozważania, apostolstwa. Nieraz się tak śmiejemy, ale to jest fakt. Nawet znaleziono jakieś zapiski, w których były robione rachunki. Bracia pauliści robili rachunki ekonomiczne po prostu. I one też były podzielone, posegregowane na droga, prawda, życie, prawda? Czyli jakieś
umysł.
Jakieś rzeczy związane z umysłem były inaczej rozliczane, no i tak dalej. Więc no, założyciel tę metodę wprowadzał wszędzie. Natomiast no, w modlitwie się to przejawi. To jest może bardzo takie interesujące i możliwe, że nawet ktoś ze słuchaczy będzie mógł z tego skorzystać. Chodziło o, na przykład, założyciel dał nam metodę adoracji. Wszyscy tak przeżywamy adorację, też szczególnie moje zgromadzenie, które tej adoracji ma więcej przed Najświętszym Sakramentem. Wszystko było podzielone na trzy części. Uświęcenie umysłu, czyli Jezus prawda. W pierwszej części adoracji spotykamy się z Jezusem, który przekazuje nam prawdy Boże. Gdzie je możemy spotkać? No głównie w Biblii, w Piśmie Świętym, czyli medytacja Słowa Bożego. Ta medytacja Słowa Bożego, jeśli się ją odprawia w prawdzie przed sobą i przed Bogiem, nie ma innej możliwości, jak ona mi pokazuje działanie Boże, sposób Bożego działania, czyli wpływa na moją wolę, prowokuje we mnie jakieś postanowienia albo jakiś pewnego rodzaju rachunek sumienia. Po prostu porównuję swoje postawy działania z postawami, które Bóg mi objawił, z Jego metodami działania. Czyli z tego rodzi się druga część adoracji, w której właśnie odprawiamy ten rachunek sumienia, który nie jest jakimś czystym rachowaniem się z Panem Bogiem, rozliczaniem z tego, co było złe czy dobre, ale właśnie z takim zasłuchaniem się ucznia w nauczyciela, czego mnie Jezus uczy, do czego mnie wzywa, do czego mnie powołuje, w czym mnie może upomina. Czyli tu jest uświęcenie tej woli i pójście za tym głosem Bożym, który w tej pierwszej części adoracji odczytałam i zrozumiałam. I trzecia część, czyli wiemy, jaka jest nasza kondycja ludzka, że tak naprawdę nic nie możemy. To Jezus też nam mówi w Ewangelii świętego Jana. Beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc potrzebna nam jest łaska, którą wypraszamy sobie w trzeciej części adoracji, czyli tutaj czcimy, kontemplujemy, przeżywamy Jezusa jako życie, to życie łaski. Jezus też mówi, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami, ze mnie czerpiecie siły, ze mnie czerpiecie moce. I tutaj zawsze jest jakaś taka część właśnie, czy odmawiamy różaniec, wypraszając sobie też w kontemplacji tajemnic życia Jezusa łaski, czy jakąś część z liturgii godzin.
W podobny sposób możemy przeżywać na przykład mszę świętą. To też jest coś pięknego, kiedy się wejdzie w ten rytm, prawda? Bo to wszystko wymaga może jakiegoś ćwiczenia, ale jest dokładnie podobnie. To znaczy pierwsza część mszy świętej to jest liturgia słowa. Spotkanie z Jezusem, który jest prawdą.
Tak,
czyli formujemy nasz sposób
Kościół
myślenia.
Nas uczy tej metody,
Kościół nas
tak
uczy
naprawdę.
Tej metody. Druga część mszy świętej to jest przygotowanie darów ofiarnych i przeistoczenie, czyli ten moment, kiedy Jezus idzie przed nami i pokazuje nam drogę. Uczy naszą wolę,
przyszedł
jak wybierać wolę.
Wolę Ojca.
Jak wybierać wolę Ojca. Po to przyszedł, tak? Aż do daru z siebie. I trzecia część mszy świętej, bo dzieląc ją na trzy, to jest komunia święta, czyli przyjęcie łaski znowu po to, by to życie Boże w człowieku rosło, kwitło i przynosiło owoce.
Właściwie to jest taki moment wcielenia się Chrystusa w nas, bo założyciel, to też nie była sztuka dla sztuki, dla założyciela. On stwierdził, że jest to najskuteczniejsza metoda, która człowieka doprowadzi właśnie do tego, co powiedział o sobie święty Paweł. Żyje już we mnie Chrystus.
Bo świętość dla błogosławionego Jakuba Alberionego to jest uchrystusowienie, czyli stać się jak Chrystus, pozwolić, by jakby wcielenie Jezusa dokonało się na nowo w nas.
Chrześcijanin to praktycznie
chrześcijanin to drugi
Chrystus.
To, tak, i tak. Jakby to jest ta metoda, ona do takich owoców ma prowadzić.
No jeszcze można dodać, że skoro cały człowiek ma być dla Chrystusa, to także naszą misją jest danie całego Chrystusa ludzkości. To znaczy, nasz założyciel podkreślał, że krople potu Jezusa wylane w Nazarecie podczas pracy w stolarni, tak moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, nie są mniej zbawcze niż krople krwi wylane na krzyżu. Wszystko w życiu Jezusa było zbawcze. Przyczyniło się do naszego zbawienia, a więc opowiedzieć światu o całym Chrystusie, o wszystkim, czego dokonał, o wszystkim, co do nas powiedział, to jest nasza najskuteczniejsza metoda, aby, jeśli zechcemy, aby stać się drugim Chrystusem.
To jest też docenienie i zauważenie właśnie pełni Chrystusa, tak? Czyli nie przeżywanie Jezusa tylko w jakiejś jednej tajemnicy Jego życia. Na przykład kult serca Jezusowego, piękny i wielki. Od niego zresztą zaczynaliśmy pierwsze figury, kiedy jeszcze Jezus Mistrz jako w swoim przejawie jakimś zewnętrznym, jako obraz czy figura nie był ukształtowany w umyśle założyciela. To czciliśmy serce Jezusowe, ale założyciel zauważył, że nie.
ja chcę przeżyć, doświadczyć i dać całego Chrystusa. Nie mogę się skupić tylko na sercu. Jezus jest prawdą, drogą i życiem i takiego całego chcę przeżyć i dać.
Zresztą też pięknie sam o tym pisze. Znowu wracam do tej jego historii charyzmatycznej, kiedy mówi, że właśnie studiował wiele różnych duchowości. Zresztą sam był człowiekiem, który systematycznie, prawie chyba do końca swojego życia, odprawiał rekolekcje ignacjańskie. Był znawcą też i benedyktyńskiej, franciszkańskiej, ignacjańskiej, karmelitańskiej, salezjańskiej, dominikańskiej, augustiańskiej i wiele doceniał w nich, wiele bardzo pozytywnych i dobrych, głębokich aspektów. Natomiast zauważył, że każda z tych duchowości akcentuje, tak jak to mówi ksiądz Bogusław, w jakiś szczególny sposób jeden z aspektów Chrystusa, z jego tajemnicy czy przeżywania. Inne zgromadzenia, z tego co wiem, jakoś skupiają się na tajemnicy dzieciństwa Jezusa. Inne właśnie na bardziej męce, czyli pasyjność. Natomiast założyciel zrozumiał, nie, właśnie ja chcę, żebyśmy przeżywali całego Chrystusa, we wszystkich tajemnicach jego życia, we wszystkich jego aspektach, aby rzeczywiście, do czego to ostatecznie prowadzi? Do tego, żebyśmy też całe jego życie od początku do końca w sobie odwzorowali.
I oczywiście nie chodzi o to, że próbujemy teraz tutaj wartościować, że pewne duchowości są mniej wartościowe, a inne
każdy
bardziej.
Każdy ma też swoją drogę.
Chodzi o to, że Pan Bóg też w każdej daje człowiekowi to, czego jemu potrzeba. Natomiast nowość założyciela polegała właśnie na tym tutyzmie, na tej totalitarności, jeśli można powiedzieć, na tej komplementarności i pełni, którą widział w Chrystusie i ją chciał przekazać innym. I to jest wielki skarb.
No, coś wspaniałego.
Dowiedziałeś się o tym dzisiaj?
Nie, dowiedziałem.
Zachował się jak taki prawdziwy, rasowy ojciec, czyli odkrywając też pewne rzeczy z własnego doświadczenia, może chciał po prostu swoim dzieciom dać to, co uznał za najlepsze. Zresztą to też chciałabym o tym powiedzieć, że to jest takie właśnie bardzo dla mnie ciekawe, bo jak założyciel to tworzył tę duchowość, o niej pisał i nam ją dał jako rodzinie świętego Pawła do przeżywania, to prawie, jestem pewna, to było widać, że właściwie to był taki nasz skarb wewnętrzny. I właśnie tu wspomniany Jan Paweł II, jak ja często, może słuchałam go przez właśnie już to szkiełko
filtrując
i oko,
tak
właśnie tej naszej duchowości, to dla mnie, ja po prostu czasami słucham tego ze łzami w oczach. Głównie dużo przemówień do młodzieży Ojca Świętego Jana Pawła II, ja miałam wrażenie, jakby cytował naszego założyciela.
Jakby znał doskonale.
Właśnie,
tak,
zwłaszcza młodym ludziom, bardzo często głosząc o Chrystusie, kazał wręcz do nich właśnie im zwracać się, traktujcie Jezusa jak swojego nauczyciela, swojego mistrza. On wam wskaże drogę, on wam pomoże rozróżnić, co jest prawdą w życiu i on wam da prawdziwe życie. W przemówieniach do młodzieży widać to było ogromnie i właśnie, dlaczego o tym mówię? Bo założyciel ostatecznie też to zostawił rodzinie świętego Pawła w testamencie. Macie dać tę duchowość współczesnemu człowiekowi. On często mówił, że jest to duchowość na nasze czasy.
Duchowość, która integruje to, co jest rozbite, to, co jest pomieszane. Pozwala wyprowadzić to ku pewnej klarowności, jasności.
Porządkuje. Porządkuje też samego człowieka dla samego człowieka, bo my często to co Ojciec Święty też Jan Paweł mówi, człowiek nie zrozumie siebie bez Chrystusa. I ta duchowość tak bardzo to właśnie wszystko porządkuje, jasno określa, że człowiek jest w stanie jakby zorientować siebie dla siebie samego.
Spotkać się ze sobą.
Tak. I to było dla mnie bardzo wzruszające, że tak czasami zastanawiałam się, czy właśnie ta godzina Boża nie wybiła, żeby ta duchowość właśnie jakoś w Kościele rozkwitła. Może niekoniecznie przez nas, ale właśnie różnymi drogami. Także to w nauczaniu Kościoła też widzę, że coraz wyraźniej wybrzmiewa.
To sporo powiedzieliśmy na temat duchowości, a określacie siebie jako rodzinę świętego Pawła, więc może ten motyw rodzinności opowiedzcie o nim.
Coś pięknego. To jest rzeczywistość, która mnie zachwyca i która mnie nieustannie też wzrusza, bo rzeczywiście założyciel zakładał poszczególne instytucje,
czyli zgromadzenia zakonne należące do rodziny świętego Pawła, Instytuty Życia Konsekrowanego dla Świeckich, Stowarzyszenie Świeckich Współpracowników, z myślą, żeby to była rodzina. Czyli nie mamy tylko wspólnego założyciela i poza tym, że mamy osobę założyciela tę samą, to nas nic nie łączy. Nie. Myślał znowu integralnie o całym dziele jako o jednej rodzinie. Do tego stopnia, że w normatywę każdego z tych instytutów, czyli w konstytucję, statut, wpisał punkt, w którym wyraźnie mówi, że przynależność do rodziny świętego Pawła jest elementem charyzmatycznym tego instytutu. I stąd się rodzą pewne konsekwencje, które są bardzo mocno odczuwalne na co dzień.
Mają charakter praktyczny, wymiar praktyczny.
Zdecydowanie. My nie jesteśmy dla siebie kimś obcym. My czujemy się rzeczywiście rodziną, to znaczy nas interesuje, co się dzieje u sióstr. Nas interesuje to, w jaki sposób rozwija się ich apostolstwo. Mało tego, my mamy jeszcze dodatkowy motyw, by się tym interesować, bo założyciel chciał, żeby Towarzystwo Świętego Pawła, czyli księża pauliści, pełnili dla całej rodziny, w całej rodzinie, misję karmiciela. Czyli my mamy misję taką wewnętrzną, ewangelizacyjną, wewnątrz rodziny Świętego Pawła, by pomóc innym instytutom być tym, kim one mają być. By one czuły się też nieustannie w tej rodzinie żywe, ważne, by je dopingować do rozwoju, by pomagać w tym, czego potrzeba. To nas oczywiście kosztuje. To nie jest tak, że to przychodzi za darmo. To jest wielki trud, ale to jest też wielka wartość. I ktoś, kto spojrzy na nas z zewnątrz, w jakiś sposób czuje to, dostrzega, że my nie jesteśmy różnymi zgromadzeniami z jednym założycielem, tylko my jesteśmy naprawdę rodziną. Czuje się jakiegoś ducha, który w nas jest. To jest ten charyzmat rodzinności, który myślę także jest niezwykłym darem dla współczesnego świata, bo jest to charyzmat, w którym odkrywamy wartość drugiej osoby, wartość całej wspólnoty, odkrywamy wagę tego, że ktoś obok mnie jest, że nie jestem jedynym dzieckiem Pana Boga, tylko jest nas więcej i że wspólnie możemy więcej, że właściwie ten wyraz właściwy, taki jakim powinniśmy się wobec świata przedstawiać, uzyskujemy tylko wtedy, kiedy działamy razem. To jest wpisane także w nasze apostolstwo. My nie jesteśmy w stanie pełnić apostolstwa bez siebie nawzajem. Tylko rodzina jako taka pełni apostolstwo w tych różnych wymiarach i kolorytach, ale rodzina jako taka. Kiedy próbowalibyśmy to zrobić w oderwaniu od rodziny, zdradzamy nasz charyzmat i przestajemy być skuteczni.
Ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć, że ta rodzinność, ja tak uważam, tak to widzę, jest ważna też dla każdego z nas osobiście. To znaczy życie konsekrowane, które tak często kojarzy się z rezygnacją z życia rodzinnego, ono, wydaje mi się, w tym aspekcie odpowiada na proroctwo, na zapowiedź Jezusa, który mówi, będziecie mieli stokroć więcej braci, sióstr, przyjaciół, ojców, matek. I właśnie mimo, że przynajmniej osoby zakonne w naszej rodzinie nie posiadają takich, jak to powiedzieć, osobistych rodzin, nie zakładamy rodzin.
Mamy Instytut Świętej Rodziny.
To jednak razem w tych aspektach budowania osobistych także relacji między nami, w jaki sposób tworzymy rodzinę i jest to bardzo cenne dla każdego z nas. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Ja może wspomnę tylko jeszcze o bardzo konkretnym przejawie tej naszej, jednym z wielu oczywiście, przejawie tej naszej rodzinności, który dla mnie jest też bardzo inspirujący, kiedy to właśnie siostry uczennice Boskiego Mistrza, o czym już wcześniej też wspominaliśmy, mają tą misję modlitwy, omadlania tych naszych takich zewnętrznych zaangażowań apostolskich, tych naszych prac apostolskich. I siostry, na przykład, tak jest chociażby w kilku naszych domach w Polsce, codziennie rano przychodzą do naszych domów paulistów, księży i braci, po to, żeby trwać przez parę godzin na adoracji eucharystycznej, w tym czasie, kiedy my właśnie już po innych swoich modlitwach idziemy do pracy apostolskiej, takiej czy innej, każdy na swoim odcinku, i mamy wtedy taką głęboką świadomość, że ktoś się za nas modli, że to jest nie tylko jakaś tam praca, ale że to jest cały czas ewangelizacja. Mało tego, wielokrotnie, kiedy coś przeżywamy, coś organizujemy, coś planujemy, coś robimy, po prostu mówimy o tym siostrom i siostry jakby na co dzień, każdego dnia mogą to właśnie zanosić przed oblicze naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ja bym tu jeszcze wspomniała,
siostra Agnieszka.
Tak, ja bym tu jeszcze wspomniała, że jako rodzina też organizujemy rekolekcje dla młodzieży. I tak z mojego punktu widzenia widzę, jak niesamowicie młodzież czuje taką potrzebę bycia rodziną, że niejednokrotnie są osamotnieni i jak widzą nas, zakonników, złączonych, to dla nich to jest takie niesamowite przeżycie, że często się wzruszają i później nam opowiadają, że oni sobie nie wyobrażali, że no załóżmy w naszej rodzinie są 4 instytuty, no 3 żeńskie i że te siostry
w Polsce,
że te siostry potrafią współpracować ze sobą i też widzą, jak się odnosimy do siebie, nie? Ta druga siostra, drugi brat to nie jest ktoś obcy, ale to jest właśnie mój brat, to jest moja współsiostra. Także to jest też takie, widzę, wielka potrzeba dla młodzieży, takie bycie rodziną.
Jeśli tak już mówimy o takich praktycznych aspektach tej rzeczywistości rodzinności, to też dla mnie bardzo jakoś to zawsze cenne i takie wartościowe jest też wspólne przeżywanie przeróżnych uroczystości, czy nawet naszych różnych osobistych
okoliczności
życia. Czy doświadczeń, jakie nas dotykają. Chociażby to jest już po prostu rzeczą oczywistą, że na przykład jeździmy na pogrzeby członków naszych rodzin. Ja pamiętam takie kiedyś kilka instytutów zgromadzeń pojechało na pogrzeb do taty jednego księdza i tam była siostra w zakrystii Szarytka. Ja do dziś nie mogę, to już było kilkanaście lat chyba temu, nie mogę do dziś zapomnieć jej wręcz oszołomienia, jak zobaczyła, że na pogrzeb ojca tego księdza przyjechało tyle sióstr z przeróżnych zgromadzeń. Ja byłam z kolei zdziwiona jej zdziwieniem, no to mówię, u nas oczywiste po prostu. Towarzyszymy sobie w różnych okolicznościach, czy to w przeżywaniu naszych jakichś świąt, ślubów, czy rocznic, tak samo i takich naszych osobistych jakichś doświadczeń czy okoliczności rodzinnych, także to się też ma taki właśnie aspekt
bardzo
typowo
konkretny,
ludzki.
Tak, ludzki.
Taki właśnie.
A jaka jest tajemnica powodzenia?
Tajemnica powodzenia jest.
Bardzo skuteczna.
I my ją mamy.
I my ją mamy, tak. To jest także dar Ojca Założyciela, który, no, natchniony Duchem Świętym, trzeba powiedzieć, znalazł taki sposób.
Mianowicie, wziął Pana Jezusa za słowo.
Wziął Pana Boga za słowo, dokładnie. Chodzi o to, że Założyciel jako właśnie mały człowiek, który zrozumiał swoją wielką misję, zrozumiał również to, że nie jest w stanie tego zrobić. Sam o własnych siłach nie da rady zrobić nic. I w sytuacji, kiedy piętrzą się trudności, kiedy ma świadomość, jaka jest wola Pana Boga, ale widzi, jak bardzo z ludzkiego punktu widzenia to jest niemożliwe, postanawia uczynić taki krok wiary, krok zawierzenia, w którym absolutnie bierze na poważnie i rozpoznany charyzmat i zadanie, jakie Pan Bóg mu daje, świadomość siebie jako człowieka słabego, ale również na poważnie traktuje moc Pana Boga. I w takich właśnie okolicznościach, kiedy piętrzą się trudności, na początku historii rodziny świętego Pawła, już po kilku ładnych latach jej istnienia, ale to było wciąż początki, dokonuje takiego aktu, właściwie podpisuje pakt z Panem Bogiem. I pierwsza wersja tego paktu to był cytat z Ewangelii świętego Mateusza. Ojciec założyciel wziął kawałek kartki i napisał tak. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. I pod tym zobowiązaniem podpisał siebie, czyli ksiądz Jakub Alberione, i podpisał się pod tym pierwszy kapłan wyświęcony w zgromadzeniu, Tymoteusz Dziachardo. I dalej cytuję Pana Jezusa, a wszystko inne będzie wam dodane. I pod tą częścią zobowiązania podpisuje Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To była pierwsza wersja paktu, z którego później wyrosła modlitwa, którą nazywamy właśnie tajemnicą powodzenia, ale ona opiera się na tym właśnie założeniu. Ja sam nic nie mogę, jestem grzeszny, słaby, ale Pan Bóg jest mocą. Więc jeśli ja, mały człowiek, będę wszystko robił dla Bożej chwały i dla pokoju ludzi, Pan Bóg zatroszczy się o resztę. Czy jest to taki akt zawierzenia, który pozwala właściwie nie martwić się o nic, tylko iść za tym, co rozpoznajemy jako wolę Pana Boga i ofiarujemy czynić wszystko z prawymi intencjami, a o resztę ma się zatroszczyć Pan Bóg. Jest to taki krok naprawdę szalony, tak? Krok w przepaść. Założyciel go zrobił i nam pozostawił jako spuściznę charyzmatyczną ten sam kierunek.
Ale też jakby ten wielki krok, jaki uczynił założyciel, wynikał jeszcze z faktu tego ogromu zadań, przed jakimi to nowe apostolstwo odkryte w Kościele stawiało nas, paulistów, wtedy chłopców, u początków właściwie. To właściwie chłopców, którzy przecież nie znali się na robieniu mediów, na robieniu gazety, na składaniu tych czcionek. To była cała dziedzina wiedzy, trzeba było mieć wykształcenie, żeby robić gazetę, powiedzmy. I on właśnie w tym pakcie, w tym zawierzeniu Bogu, że on udzieli nam wszelkich potrzebnych łask, widział wręcz jakby takie nieproporcjonalne do naszego ludzkiego zaangażowania działanie Boga. My robimy tylko to, co jesteśmy w stanie, a nie jesteśmy w stanie za dużo, bo jesteśmy słabi i się nie znamy, ale Pan Bóg w związku z tym, że to jest Jego dzieło, to pomnoży owoce wielokrotnie, tak żeby Jego chwała i uświęcenie ludzi, zbawienie ludzi się dokonało. I to było bardzo ważne, prawda?
Do tego stopnia, że to się później także przejawiało w bardzo konkretnych sytuacjach. Musimy sobie wyobrazić chłopcy kilkunastoletni, którzy mieli zająć się drukowaniem gazet, książek. Wtedy nie było komputerów, nie było programów do składu. Wszystko trzeba było czcionki złożyć, sprawdzić,
papier zrobić,
bo też mieliśmy papiernie przy drukarniach. Więc to wszystko kosztowało mnóstwo czasu. Poza tym, oprócz tego czasu musiało jeszcze wystarczyć na modlitwę i na naukę. I założyciel z tajemnicą powodzenia wysyłał chłopaków, tych kilkunastoletnich, i mówił im tak: wy uczycie się jedną godzinę, ale z modlitwą, z tajemnicą powodzenia będziecie się uczyli 4 razy więcej niż inni niż w tym samym czasie. Bo nie macie czasu na naukę, bo musicie iść do apostolstwa. To samo mówił o świętości. Wy macie być święci najbardziej, dlatego właśnie, że jesteście powołani do takiego zadania. Wasza świętość nie może być byle jaka. I jesteście w stanie ją osiągnąć dzięki temu, że pozwalacie Panu Bogu w sobie działać. Uczymy się tego zawierzenia do dzisiaj.
Dlatego to jest tajemnica i dlatego to jest tajemnica powodzenia.
A proszę powiedzieć jeszcze 4 koła wozu paulińskiego. Na czym to polega?
Nie chcę mówić ja ciągle, może siostry zapraszam.
Tak. Założyciel często porównywał życie człowieka po prostu do pojazdu, który nie będzie się ruszał. Mówił tak, człowiek wyszedł z rąk Boga i do Boga idzie i właściwie ma właśnie tę jazdę próbną, jaką jest życie, żeby do nieba, do zbawienia dojechać. I czy ten samochód, czy wóz, wtedy może jeszcze w tych czasach, samochody to dopiero wchodziły chyba w użycie, więc mówił tutaj o właśnie kołach wozu paulińskiego, musi jechać na 4 kołach. Jeżeli zabraknie któregokolwiek, albo którekolwiek będzie słabować, to albo to będzie jazda koślawa, albo za wolna, albo po prostu bez powodzenia. I określił nam te 4 koła. Modlitwa, pobożność, ubóstwo,
studium, czyli nauka.
Nauka i apostolstwo. 4 koła.
Czyli 4 wymiary życia i każdy z nich musi być dopompowany, tak?
Odpowiednio. Wyważony.
Tak.
Wszystko ma wynikać z pobożności, w sensie takiej z mojej relacji z Panem Bogiem, z mojego zjednoczenia z Bogiem, które też konkretnie wyraża się w życiu modlitwy też liturgicznej i osobistej. To wszystko musi być zawsze karmione ciągłym dokształcaniem się. I w tej dziedzinie Bożej, w teologii zresztą. Dokształcaniem się. To też jest bardzo ciekawe u założyciela, że tu może nie tyle chodziło, chociaż też o dokształcanie się takie intelektualne i zawodowe.
Tak, o każdy wymiar.
Ale tak naprawdę on w ogóle życie człowieka uważał jako ciągłą szkołę. mówił, żeby uczyć się z życia, z każdej sytuacji życiowej, z każdej rozmowy z drugim człowiekiem.
Z każdego wyjazdu.
Z każdego
uczyć
wyjazdu.
Uczyć się wszystko od wszystkiego, od wszystkich.
Tak, tak. Właściwie wszystko może być... I on tak często mówił, że dla niego samego po prostu wydarzenia stawały się przedmiotem medytacji. I często stawały się też jakby... głosem Pana Boga. Pan Bóg, on w przeróżny sposób czytał tę wolę Bożą. Więc tutaj tę naukę traktował znowu bardzo kompleksowo, integralnie. Zresztą no, coś, co mnie, no, mnie to zawsze po prostu powala. Ja nie wiem, kiedy to założyciel robił i że w ogóle on tak to przeżywał i tak to rozumiał. Ale jak się o nim czyta, to on mówi o sobie, że przestudiował, oczywiście nie na jakichś tam studiach takich, w sensie na uniwersytecie,
chociaż
ale...
też miał doktorat z teologii.
Z teologii, natomiast mówi, on znał historię żeglarstwa, historię muzyki, historię ekonomii, no wszystkie takie...
Składał świadectwo też o tym, że przez całe lata brał całe kolekcje dzieł, na przykład historycznych, i czytał przez ileś tam lat po jakimś fragmencie codziennie daną dziedzinę.
Ale dlaczego? Mnie jako też muzykologa szczególnie, to bardzo się ten fragment podobał, jego wspominkach, ponieważ on mówi, że szczególnie studiował historię muzyki. I ja się często zastanawiam, dlaczego? Ja mówię, no jaki fenomenalny był i mądry nasz założyciel, ponieważ właśnie w historii muzyki, w ogóle w muzyce można odczytać i zrozumieć w ogóle człowieka danej epoki, danego czasu. Wśród dzieł sztuki muzyka jest taką no, szczególnie taką no, wrażliwą dziedziną, że tam naprawdę wypowiada się cały człowiek z jego emocjami, z jego sposobem myślenia, z jego mentalnością. To widać w historii muzyki, jak to się studiuje. Wiadomo, na przestrzeni tej historii powstawały różne formy muzyczne, różne formy wyrazu, style muzyczne. W tym wypowiada się człowiek. No i taki założyciel właśnie mówi, że studiował szczególnie historię muzyki, ale to pokazuje właśnie to, że on po prostu był człowiekiem mądrym. W sensie takiej właśnie mądrości życiowej, Bożej. Było mu to potrzebne właśnie do czego? Żeby zrozumieć człowieka, którego ma, z którym dzisiaj żyje i żeby do niego trafić, żeby do niego dotrzeć z Chrystusem. To jest właśnie to kolejna cecha taka typowa dla nas, dla naszego założyciela, być uważnym na znaki czasu i mówić do człowieka jego współczesnym językiem.
To jeszcze no, dwa koła zostały.
Jeszcze dwa.
Ubóstwo i apostolstwo.
Ubóstwo, no
ubóstwo jest niezwykle istotne też dla założyciela. Zresztą zachwycał się także ubóstwem franciszkańskim, ale znowu naszemu ubóstwu dał specyficzny rys, bo to ma być ubóstwo na służbie apostolstwa. Czyli ubóstwo, które polega na świadomości siebie, człowieka małego, słabego, który nic nie ma od siebie, ale otrzymuje wszystko od Pana Boga, a z drugiej strony ubóstwo, które jest twórcze. Czyli nie chodzi tylko o to, by pozbyć się czegoś, by z czegoś zrezygnować, by mieć mniej. Założyciel ubóstwo rozumiał bardziej kompleksowo. Ubóstwo to jest i to, czego się potrafię wyrzec, ale ubóstwo to jest sposób mojej, jaki buduje relacje do świata stworzonego, do świata stworzeń, do świata wartości rzeczy. Ubóstwo zachowuje, ubóstwo pomnaża, potrafi pomnażać. Ubóstwo także polega na wykorzystaniu do apostolstwa wszystkiego, co jest najnowsze, najnowocześniejsze, najlepsze i może się okazać najbardziej skuteczne w apostolstwie. Czyli nie chodzi o to, by tylko przy pomocy kija dokonywać dzieł wielkich, tylko chodzi raczej o swój stosunek i sposób korzystania ze świata wartości, jaki Pan Bóg nam podarował.
Jak to praktycznie u założyciela się objawiało? Sam chodził w pocerowanej sutannie, natomiast do druku sprowadził najbardziej nowoczesną maszynę z Francji. Właśnie dla apostolstwa wszystko, wszelkie pieniądze, żeby tylko to było skuteczne.
I też lubił podkreślać, że dla nas, zwłaszcza dla paulistów, może dla paulistek również, praca jest swoistego rodzaju ubóstwem, w sensie takim, że jest swoistą rodzaju ascezą, czyli wysiłkiem. Nie chodzi o to, żeby czegoś właśnie się tylko wyzbywać, nie robić, nie posiadać, ale właśnie, żeby w tej pracy dla Boga, w poświęceniu dla Boga, w posiadaniu chociażby tych narzędzi apostolstwa, ale dla Boga, żeby w tym wyrażało się nasze ubóstwo.
Zaangażować wszystko, siebie całego znowu całego.
A poprzez apostolstwo ksiądz Alberione pokazywał nam, że właśnie ewangelizacja jest cudowna, że warto dla niej poświęcić życie, że warto oddać wszystkie siły, dlatego aby Słowo Boże dotarło do każdego człowieka, aby ono biegło i rozszerzało się. Stąd używał właśnie, jak już tutaj wspomnieliśmy, najlepszych, najnowocześniejszych środków, aby to Słowo Boże nigdzie się nie zatrzymywało, ale biegło, ciągle biegło, tak jak podczas meczu zachwycamy się biegaczami, ale w meczu najważniejsza jest piłka, żeby ona biegła. Tak samo dla założyciela było najważniejsze, tak jak dla świętego Pawła, aby to Słowo Boże biegło.
Właśnie, czyli chodziło znowu o to, żeby nie spocząć na laurach, tak? Czyli nie żyć dla siebie, tylko na wzór świętego Pawła stać się wszystkim dla wszystkich. Stąd ten płomień apostolski musi płonąć w każdym. I te cztery koła, jeżeli są dobrze prowadzone, zadbane, to wtedy cały wóz bez problemu szybciutko zmierza w stronę świętości, w stronę zbawienia.
Prostą drogą.
I taki był cel i porządek, jaki założyciel wymyślił. Chociaż nas zastanawia trochę ten porządek, szczerze mówiąc, bo on raczej, jeśli już mówimy o chorobach i fobiach, w cudzysłowie, założyciela, to raczej chorował na trójki. Umysł, droga, umysł, wola, serce. Jezus, prawda, droga, życie. Wiara, nadzieja, miłość. Cały czas w tych trójkach gdzieś mu się wszystko układało, a tu nagle mamy cztery koła.
No bo wóz ma cztery koła.
To był wyjątek potwierdzający regułę.
Mówiliśmy także o apostolstwie druku, zwłaszcza w tej części telewizyjnej, ale to nie jedyne apostolstwo, gdy idzie o media, w których, które zapoczątkował błogosławiony Jakub Alberione, a który kontynuuje rodzina świętego Pawła.
Dokładnie. Jakub Alberione próbował nieustannie szukać jeszcze skuteczniejszych sposobów docierania do ludzi. Zaczynał oczywiście od tego, co było najbardziej popularne u początków 100 lat temu, czyli od książek. Potem była prasa, która też się dynamicznie rozwijała, zwłaszcza przed II wojną światową, ale przyszedł również czas na wykorzystanie radia i kina. To mniej więcej podobny czas, pierwsza połowa XX wieku, środek tego wieku również. I także w tej materii nasz założyciel dokonał wiele. Sam wygłosił pierwszą taką audycję radiową puszczoną na falę eteru w Rzymie i również kazał swoim synom, paulistom, założyć wytwórnię filmową. Chciał kręcić filmy, chciał organizować również takie pokazy filmowe, żeby te filmy, z tymi filmami jeździć na parafie, żeby do ludzi
tworzyć
docierać.
Sale kinowe w parafiach.
W parafiach, dokładnie. Biblioteki także tworzył przy parafiach. To wszystko po to, żeby właśnie z tymi treściami docierać do ludzi. Miał tak wielki w tym zapał, że te pierwsze filmy, które dzisiaj oczywiście już mają wartość historyczną, ale wtedy nawet potrafiły odnosić pewne sukcesy. Były to także filmy fabularne i odnosiły pewne sukcesy nawet na takim poziomie, powiedzmy,
światowym,
ogólnofilmowym, tak to nazwijmy.
Film Abuna Mesaja,
tak,
o misjonarzu, tak, afrykańskim. Zdobył główną nagrodę na przeglądzie filmów w Wenecji.
Dokładnie. I oczywiście te plany rozwoju tego apostolstwa filmowego troszeczkę pokrzyżowała II wojna światowa, bo także Włochy, w których gdzieś tak te nasze zgromadzenia się narodziły, były dotknięte przecież tymi trudnościami, zwłaszcza w tej drugiej części trwania II wojny światowej. I dlatego zrodziło to pewne trudności w tym kontynuowaniu, czy bardziej rozwijaniu tego apostolstwa. Tym niemniej w późniejszych latach, także już po śmierci założyciela, w dobie coraz większego postępu technicznego w dziedzinie właśnie filmowej, te dzieła pauliści na różny sposób w różnych częściach świata kontynuują, także w Polsce. Dzisiaj duże ułatwienie w tym względzie wnosi oczywiście wynalazek internetu. Czasami porównuje się go to troszeczkę, mi się wydaje, że to z perspektywy lat i wieków będzie może widać, ale do czcionki Gutenberga. Czcionka Gutenberga wniosła pewną rewolucję w sposób przekazywania myśli. Książki, które były księgi, które były niedostępne dla przeciętnego człowieka, nagle stały się dostępne. Podobnie dzisiaj internet sprawił, że komunikacja nie ma już tylko wymiaru jednokierunkowego, kiedy człowiek jest tylko odbiorcą, ale także może stawać się nadawcą i współtwórcą treści, o czym przekonujemy się także podczas audycji, kiedy ktoś do nas chociażby dzwoni. I właśnie internet to jest to pole, w którym również wszelkiego rodzaju działalność filmowa odnosi wielkie znaczenie, ma wielkie znaczenie dla kształtowania świadomości, religijności, wiary współczesnego dzisiejszego człowieka. I również my w Polsce, co prawda jest nas niewielu, ale próbujemy podejmować takie inicjatywy, chociażby wideokomentarzy do niedzielnych Ewangelii, które każdy może obejrzeć po to, żeby przygotować się do przeżycia niedzielnej Ewangelii, czy też po mszy świętej niedzielnej, jakby jeszcze na chwilę zatrzymać się nad tym Słowem Bożym. Także jest to też ważna i myślę cały czas jeszcze rozwojowa gałęź apostolstwa, którą jak najbardziej chcemy i próbujemy zaangażować w ewangelizację.
Ciągle jesteśmy trochę onieśmieleni tym, co zrobił założyciel, bo to były rewolucyjne w ogóle pomysły w czasach, kiedy kino było kojarzone tylko z rozrywką i to niekoniecznie kulturalną, czy dobrą, czy moralną.
On
sięga po ten środek po to, żeby ewangelizować, żeby dobre treści przekazywać. Czyli był taki moment, kiedy na przykład w Stanach Zjednoczonych powstawały całe stowarzyszenia świeckich katolików, którzy sprzeciwiali się, chcieli zniechęcić innych do korzystania z filmów, do chodzenia na filmy, oglądania ich, dlatego że kojarzyły się tylko z czymś niemoralnym. A tu taki ksiądz z Włoch nagle sprawia, że te filmy stają się także środkiem ewangelizacji. Oczywiście spotkało się to i z krytyką, i ze sprzeciwem, ale jednak okazuje się, że miał rację.
Zresztą nasz założyciel sam w kilku filmach, co prawda w epizodycznych rolach, ale wystąpił.
No nie były to może filmy fabularne, nie przebierał się i charakteryzował, to były filmy katechetyczne, których całe mnóstwo powstało również w San Paulo film.
Tu ksiądz Bogusław taki wątek poruszył. My sobie dzisiaj tak o tym opowiadamy, ale myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, ale rzeczywiście tak to było, że kiedy założyciel startował z tego rodzaju środkami apostolstwa, to zasadniczo w Kościele one były jakoś tak bardzo niemile postrzegane, jako wręcz takie, no właśnie, troszeczkę narzędzie w rękach złego, prawda? A tutaj nagle Pan Bóg daje Kościołowi człowieka, który mówi nie. Właśnie
weźmy środki, z których korzystają wrogowie,
dla
po to, by
tak jest, prawda?
Użyć im dla dobra.
To było też piękne, że założyciel mówił, zawsze to mówił, że każda właściwie rzecz jest ambiwalentna. To nie można powiedzieć, że coś jest złe. Wszystko zależy od tego, co człowiek z nią zrobi, jak ją wykorzysta. I tak też postrzegał media. Właśnie mówi, nie, skoro to się staje właśnie środkami komunikowania współczesnego człowieka, to wciągnijmy to do ewangelizacji. No dzisiaj to już praktycznie wszyscy się tym posługują i może trudno nam wyczuć klimat tamtych czasów, ale założyciel był rzeczywiście pionierem.
Pionierem.
To teraz oddamy głos naszym słuchaczom.
Bardzo prosimy o telefony.
Tak, 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56, południa kraju. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Przypomnę, że temat naszych rozmów 1914-2014 od szkoły małego robotnika założonej przez błogosławionego Jakuba Alberionego do rodziny świętego Pawła. Gośćmi są siostra Dolores Nowak, siostra uczennica Boskiego Mistrza, siostra Agnieszka Łukasik, paulistka, a także pauliści, prowincjał, ksiądz Bogusław Zeman i ksiądz Tomasz Wasilewski. Zapraszamy Państwa do rozmów z naszymi gośćmi. Radio Maria, proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cześć Boże, witamy.
To jest... moje imię Teresa.
Pozdrawiamy panią Teresę.
Tylko to dla mnie jest... Nie wiem ja o co tam mam pytać.
No my tym bardziej...
To jest nie
wiemy tym bardziej, pani Tereso, o co by pani chciała zapytać.
Co, żeby to już weszło w nasze... W ten taki tryb życia katolickiego. Czy... Nie wiem co, o co tam chodzi tam i pieniądze, to znaczy nie, pieniądze to najmniejsza rzecz. Tu chodzi o to, że ktoś jeden, jakiś bardzo chory, mały człowiek, coś on poznał już cały świat i...
Pani Tereso, ja mam wrażenie, że pani tak nie do końca albo zrozumiała przekaz, który tutaj przez ostatnią godzinę nasi goście malowali również dla pani, albo gdzieś tam w tym Elblągu radio trzeszczy i nie wszystko udało się usłyszeć, ale mówimy generalnie na temat no w dużej mierze duchowości związanej z rodziną świętego Pawła. Pani tutaj takie ciekawe zdanie wypowiedziała i może do tego zdania bym poprosił, żeby goście się ustosunkowali. Otóż nie wie pani, jak to na takie codzienne życie przełożyć, tę duchowość świętego, rodziny świętego Pawła, o tym, co mówił błogosławiony Jakub Alberione, czyli właśnie ten schorowany ksiądz. To może powiedzcie tutaj zaproszenie do naszych gości, jak tę duchowość i tych czterech kół i tę tajemnicę powodzenia i, no, i to pójście za świętym Pawłem, no bo to jest jakby też ta cecha kluczowa, jak to przełożyć na życie? Czy na przykład są ludzie świeccy, bo domyślam się, że pani Teresa jest osobą świecką, którzy idą tą duchowością świętego Pawła i jak to robią?
Oczywiście nie chcemy powielać żadnych teorii, nie mamy też zamiaru roztaczać pewnych wizji fantastycznych. Mówimy o tym, co było doświadczeniem błogosławionego Jakuba Alberionego i co przekazał rodzinie świętego Pawła i innym chrześcijanom dla życia. Dla życia. To jest pewna ścieżka w Kościele, którą można dojść do zbawienia. Najpewniej chyba o tym świadczą dwa fakty, może nawet więcej, ale te dwa już potwierdzone oficjalnie przez Kościół. To są beatyfikacje błogosławionego Jakuba Alberionego właśnie, który przeszedł tą drogą, czyli przeżył tę duchowość i doświadczał jej na co dzień w swoim życiu. I błogosławiony Tymoteusz Dziakardo, który również na tej drodze osiągnął świętość. Czyli jest to jakaś ścieżka potwierdzona przez Kościół, skuteczna do świętości. Oczywiście jak każda duchowość, polega ona przede wszystkim na tym, by nią żyć, by ją praktykować. Czyli trzeba ją poznać najpierw i później próbować zastosować w życiu, czyli odnieść do życia te piękne prawdy, prawidła, pewne metody, które w danej duchowości zostały sformułowane. Dla nas jest to przede wszystkim właśnie odkrywanie Pana Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Troska o to, by umysł, wola i serce stawały się takimi, jakich pragnie Pan Bóg, poprzez praktykowanie tego, co mamy w Kościele do dyspozycji, a więc lektura Słowa Bożego, medytacja, rachunek sumienia, liturgia, modlitwy, czyli wszystkie środki, które mamy, ale one uporządkowane i wpisane w pewną drogę w sposób logiczny, nazwijmy to właśnie metodyczny, czyli stają się pewną metodą, pomagają człowiekowi w tym rozwoju, który zaowocuje świętością.
I tutaj trzeba jeszcze dodać, że w ramach rodziny świętego Pawła, którą tworzą zarówno zgromadzenia zakonne, jak i instytuty świeckie i stowarzyszenie dla współpracowników świeckich, razem żyjąc w różnych stanach w Kościele, czy to właśnie jako zakonnicy, czy to jako osoby świeckie, czy nawet też jako rodziny, o czym może za chwilę jeszcze wspomnimy, możemy tą duchowością żyć na co dzień i też dzięki niej, w ramach niej, jakoś głosić światu Ewangelię. Chociażby wspomnijmy o tym, że właśnie istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie Współpracowników Paulińskich, czyli świeckich, którzy jakoś nas znają, jakoś formują się w ramach tej duchowości rodziny świętego Pawła i zarazem poprzez jakąś działalność, ofiarę, w sensie ofiarę z własnego życia, modlitwę, cierpienie, właśnie uczestniczą także w naszej działalności, w naszej misji. Mogą pomagać nam w organizowaniu pewnych inicjatyw, mogą z nami się modlić, mogą z nami tworzyć rodzinę. Prawda?
Mało tego, no, ja może powiem taki szczegół, który, no, szczerze mówiąc, dzisiaj mnie tak troszkę powalił. I to akurat dzisiaj się stało, kiedy jechaliśmy tutaj no, właśnie na tę audycję. Bracia dojechali do nas, bo jechali z Częstochowy, spotkaliśmy się wszyscy w Warszawie. Stoimy razem w naszym Centrum Apostolstwa Liturgicznego w Warszawie. Rozmawiamy, przygotowujemy się i wchodzi nagle do tego centrum pani, tak, idąc o kulach, no już nie młoda osoba. Myśleliśmy, że przyszła po prostu coś nabyć w naszym centrum i ona nagle tak zaczyna, wyjmuje spod pazuchy różaniec i tak pokazuje nam, do tego różańca był przyczepiony taki medalik. Okazało się, że to było medalik z naszym założycielem, więc ja tak czekam, co... A ona mówi, ja tu specjalnie przyszłam, bo ja chcę podziękować, bo ja tu często do sióstr przychodzę, ale ja dzisiaj przyszłam podziękować. No i tak patrzę na tą panią, co ona chce dziękować. Wyjmuje ten medalik i mówi, bo ja tu kiedyś ten medalik tak na ulicy znalazłam, ja go wzięłam i potem miałam takie ciężkie przeżycia, bo gdzieś tam się połamała, nogi połamała i tyle ja przeszłam. I ja cały czas do tego księdza się modliłam. I mówi, a wiem, że to był taki mały człowieczek. Wiedziała to właśnie z Telewizji Trwam, ponieważ już kilkakrotnie w Telewizji Trwam został wyemitowany film o naszym ojcu założycielu, więc znała pani historię tego księdza, bo tak na ogół zawsze jest to dla mnie ogromnym zdziwieniem, że ktoś w Polsce zna księdza Jakuba Albrionego, no bo no nie jest to nasz polski święty, taki sławny. I muszę wam powiedzieć, że on mi tak pomógł, ja się tak do niego modlę, bo przecież to był taki mały człowieczek, taki dokładnie wielki. Użyła, tak, tak. A taki wielki i taki mocny. I nas tak, szczerze mówiąc, nie mieliśmy co powiedzieć. No podziękowaliśmy i to no, akurat tuż przed przyjazdem do radia się to stało i tak noszę to tak w sobie przez te parę godzin. I a propos tego telefonu, tak chciałam zaświadczyć, że jednak ten mały człowieczek jest wielki i jest naprawdę mocny przed Panem Bogiem. A jeszcze a propos tego, jak można tę naszą duchowość wcielić. Kolejny ewenement naszego założyciela i taki no właśnie kolejny dowód na to, że był pod wieloma względami prorokiem swoich czasów. Bowiem tak w kontekście naszego charyzmatu, mojego zgromadzenia i tej naszej misji liturgicznej, jaką mamy. To, co założyciel też dał nam, zostawił, a także i całemu Kościołowi, to ogromne zwrócenie uwagi na liturgię. W czasach, kiedy żył, liturgia nie była postrzegana jako droga duchowości, droga wzrostu duchowego. Był bardziej w Kościele kładziony nacisk na pielęgnowanie różnych właśnie nabożeństw, czy do serca Pana Jezusa, czy przeróżnych innych, czy do jakichś świętych. I nagle założyciel, co potem znowu potwierdził Kościół w swoich dokumentach, w całej reformie liturgicznej, nagle Kościół mówi, że to codzienna liturgia, Słowo Boże, jakie w niej słyszymy, sakramenty, które dają nam, tak naprawdę to one podtrzymują w nas to życie chrześcijańskie. To ma się stać naszą drogą duchowości, drogą wzrostu, drogą relacji z Panem Bogiem. I tak naprawdę, a propos jeszcze naszych zgromadzeń, założyciel nie dał nam wielu jakichś pokut, umartwień. Powiedział, że umartwieniem to jest właśnie zaangażowanie w apostolstwo i życie wspólne, które wymaga ogromnego zaparcia się siebie, żeby rzeczywiście żyć w miłości. A drogą właśnie, która ma nas prowadzić, to jest liturgia. Rok liturgiczny, który Kościół nam daje, Słowo Boże, przez które w liturgii spotykamy się z Chrystusem, ze wszystkimi Jego tajemnicami, z całą tajemnicą życia Jezusa. I to też jest taki bardzo konkretna wskazówka i środek do zastosowania w naszym życiu chrześcijańskim.
Kolejną jeszcze pewnie można by szybciutko dodać, że życie Słowem Bożym. To jest też wielki temat w życiu założyciela. Jego wielkim pragnieniem byłoby każda rodzina miała Biblię, by z niej korzystała, nie tylko w wybranych fragmentach, ale w całości, by ją rozumiała i by według niej kształtowała swoje życie. Więc lektura Słowa Bożego, rozważanie go i wcielanie w życie, tak jak Pan Jezus nas tego uczy, to jest też bardzo konkretny postulat, który znowu nie jest odkrywaniem Ameryki. To jest coś, co w Kościele jest nam dane od lat, ale na nowo podjęte, uświadomione sobie i docenione, może przynieść błogosławione owoce.
Kolejny telefon od Państwa. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja bym mogła do Radia Maryja?
Tak, jest Pani na antenie. Proszę tylko wyciszyć radio, które słyszę tam gdzieś gra.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Jola, dzwonię z Wielkopolski. Przepraszam, bo jestem trochę chora.
Zdrowia życzymy.
Piękna audycja, za którą bardzo dziękuję. Ja się tak zastanawiam i chciałam spytać wszystkich w studio właśnie, jeżeli chodzi o te nauki, życie błogosławionego Jakuba Alberione, tak, o ten umysł, wolę i serce, o modlitwę, o pokorę. Wydaje się, że to wszystko mam w życiu, ale po 33 latach doszło do rozwodu przez inną kobietę. Proszę mi powiedzieć, jest to bardzo bolesne, tym bardziej, że mieszkamy w jednej miejscowości. Mój mąż z tą panią prowadzi się, są uśmiechnięci, zadowoleni, wyglądają na szczęśliwych, ale nie o to chodzi. Co błogosławiony Jakub Alberione poradziłby mnie? Ja wszystko oddałam Matce Bożej, Panu Jezusowi. A jest to bardzo trudno. Nie ma nocy, wieczoru, żebym nie myślała o tym wszystkim, co się stało. I tym bardziej, że wczoraj rektor w naszym kościele powiedział mi, że ja nie powinnam chodzić w ogóle do Komunii Świętej, że muszę napisać do biskupa o pozwolenie. Że to troszeczkę nie na temat, ale bardzo bym prosiła. Dziękuję jeszcze raz za wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Oczywiście trudno wstawić się w sytuację założyciela, co powiedziałby w tej sytuacji, na tę okoliczność. Ale myślę, że jego wielką troską były także rodziny. Co zaowocowało założeniem Instytutu Świętej Rodziny dla małżonków, którzy chcą osiągnąć zbawienie, chcą osiągnąć świętość także na drodze życia radami ewangelicznymi, czyli ślubowanym ubóstwem, czystością małżeńską i posłuszeństwem. Więc z troski o człowieka z pewnością zachęciłby do tego, by to doświadczenie wpisać także w ten akt ofiarowania, o którym też Pani wspominała, że całe życie swoje zawierzyła Matce Bożej. Proszę zawierzyć także tę trudną okoliczność. Pan Bóg, widzimy to też po nim, respektuje granice ludzkiej wolności. I zobaczmy, Pan Bóg nam wszystkim pozwala grzeszyć. Czyli chociaż nie chce grzechu żadnego, pozwala, ponieważ szanuje ludzką wolność, która jest darem samego Pana Boga w nas. Ale Pan Bóg nie zostawia tej sytuacji grzechu w człowieku bez podjęcia jakichkolwiek działań. Ostatecznie zsyła swojego Syna, który nas odkupia i który toruje na nowo ścieżkę powrotu do nieba poprzez swoją ofiarę, poprzez miłość, która siebie składa w ofierze. I myślę, że w takich trudnych okolicznościach jesteśmy ciągle zapraszani jako wyznawcy Chrystusa, aby pójść tą drogą. Czyli ofiarować Panu Bogu siebie i tę trudną sprawę, którą przeżywamy, po to, by z tego ofiarowania i z naszego przeżywania tej sytuacji w wierze i w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem wypraszać także łaskę dla tych osób, które są zaangażowane w tę sytuację. Bo oczywiście tutaj perswazja może nic nie pomóc, ale łaska Boża może zmienić serce, może nawet pomóc tym osobom, które są na błędnej drodze, w ostatecznym rozrachunku dojść do zbawienia. I to jest naszym celem, to jest też celem, dla którego Chrystus ofiarował siebie. Więc myślę, że z całym szacunkiem dla tej sytuacji, bez szukania jakichś obwiniania kogokolwiek, czy szukania jakichś tanich usprawiedliwień, mogę zachęcić tylko do tego, by ofiarować Panu Bogu siebie i tę sytuację i pozwolić, by to On także przez nią i Panią i wszystkie osoby doprowadził do zbawienia.
To jest, nie wiem, czy jeszcze
mam. Proszę, proszę bardzo.
Tu też praktycznie jedyne, co mi przyszło, jaka odpowiedź przyszła na tę konkretną sytuację, no to jest chyba zawierzenie, bo tutaj też może nie ma czasu, no, życie założyciela jest bardzo bogate, ale on sam miał, no to tak się może tak pięknie tu opowiadamy, może o samych takich jego wręcz, no może osiągnięciach, które no z łaską Bożą, jak to mówimy, udało mu się dokonać, ale w tym jego życiu było przynajmniej kilka naprawdę bardzo mocnych takich chwil i doświadczeń Bożych, gdzie właściwie no, on to odczuwał jako no, coś, co by no, naprawdę podważało w ogóle.
Unicestwienie, porażka.
No, tu już mówię, nie ma czasu, żeby to wszystko praktycznie no, od młodości, od dzieciństwa miał tak, przeróżne no, okoliczności życia czy doświadczenia. I oczywiście to nie było tak, że on sobie właśnie nie zdawał sprawy, czy nie przeżywał, czy nie doświadczał tych wydarzeń, aż do szpiku kości, do szpiku jako własnego ducha, trudny. Jako bolesnych. Potem o tym też pisze w swoich dziennikach duchowych. To mówię, nie czas teraz też może o tym mówić. Nie ma po prostu na to czasu, chociaż są to bardzo ciekawe też rzeczy. Ale ostatecznie z tych doświadczeń, ich owocem i postawą, do jakiej założyciel dochodził, to było zawierzenie. Czyli jakby dochodził do takiego momentu granicznego, że sam już ani sobie z tym nie poradzi, ani nie jest w stanie tego rozwiązać, ani temu zaradzić. I właściwie dopiero z tej postawy zawierzenia wynikały jakieś naprawdę potem piękne, piękne owoce.
Pan Bóg może każde cierpienie i każdą ludzką porażkę przemienić w wielkie zwycięstwo, ale pod warunkiem, że to On zrobi i że my Mu na to pozwolimy.
No, widać to po samym Chrystusie, prawda? I właściwie ja to często mówię, jak Pan Jezus skończył? No, po ludzku skończył jak totalny bankrut. Umiera na krzyżu jako no, osoba odrzucona. No, to śmierć na krzyżu była przeznaczeniem dla potępieńców wręcz. I co ostatecznie Pan Bóg z tego wyprowadza? Wprowadza największy cud, który nam się w głowie nie mieści, czyli zmartwychwstanie. I rzeczywiście pozornie, jak my się znajdujemy w tyglu takich doświadczeń bardzo mocnych, może to tak wyglądać, ale no, Bóg
też
widzi
ważne,
dalej.
Żeby pamiętać o tym, że Ziemia nie zamyka tych wydarzeń, czyli to nie jest jedyny czas, w którym wszystko się dzieje. My żyjemy tutaj dla tego świata, który będzie kiedyś. A więc nie wszystko musi zostać rozwiązane, rozstrzygnięte na ziemi według naszej myśli. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg sięga dalej i prowadzi nas także poprzez trudne doświadczenia ku zbawieniu, które będzie trwało wiecznie.
Radio Maryja, proszę.
Można do tej audycji, do radia?
Tak, słuchamy pana. Kto mówi, skąd?
Antoni z Gromadki, Bolesławiec.
Prosimy, panie Antoni.
No, ja chciałbym powiedzieć tak tej pani, co mówiła, że opuścił ją mąż. Mnie też opuściła żona, ale ja żonę też mówię, żeby nie chodziła do komunii, bo też co dzień chodzi. Codzienne komunie. A rzuciła mnie chorego człowieka. Myślałem, że jak spostrzeże, że mam raka na żołądku, to się wszystko zmieni. Ani absolutnie. Taka upartość jest wielka. A że trzeba w sobie poznajmy prawdę, a prawda nas wyzwoli.
Panie Antoni, bardzo dziękuję za podzielenie się też z nami tym trudnym świadectwem życia. To, co my możemy w tej chwili zrobić dla pana i dla słuchaczki, która dzwoniła, będziemy modlić się kompletą tutaj wspólnie. Więc obejmiemy też i pana, panie Antoni, i naszą słuchaczkę wcześniejszą tą modlitwą. Bo my tutaj nic nie zaradzimy, ale jeśli pan to wypowiedział, to odbieramy to jako prośbę o modlitwę, tak, żeby tutaj w ten sposób. Panie Antoni, bardzo dziękuję, pozdrawiamy. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zadzwoniłam się do audycji.
Tak, słuchamy.
No ja mam takie zapytanie o warsztaty muzyczne w tym centrum na Żytniej w Nowym Watykanie.
Dobrze, to chyba do siostry Dolores pytanie.
Trochę zaskoczona jestem, że ktoś wie. Na...
Ale jak pięknie pani nazwała w Małym Watykanie.
A ty... Nie siostra wiem, co
Dolores
to za nazwa.
Nie dosłyszała.
Tak, ja... Mówiliśmy o tym w tej części telewizyjnej. Troszeczkę mówiłam o apostolstwie naszego zgromadzenia uczennic Boskiego Mistrza i jedną jednym z trzech wymiarów naszej misji eucharystyczno-kapłańsko-liturgicznej jest właśnie liturgia. A więc no, staramy się służyć i pomagać ludowi Bożemu we wszystkim, co służy przeżywaniu liturgii. Począwszy od wszelkich szat liturgicznych, paramentów, po projektowanie świątyń, po wszystkie rzeczy związane ze sztuką liturgiczną, a także muzyką. I od momentu, kiedy skończyłam studia na muzykologii na KUL-u, jakoś tak zrodziło się w moim sercu takie ogromne pragnienie dawania ludziom właśnie tej formacji liturgicznej z tym akcentem właśnie muzycznym, bo jak wiemy, no muzyka ma ogromny wpływ na liturgię, pozwala ją albo przeżyć dobrze, albo jej nie przeżyć dobrze. I stąd zrodziła się inicjatywa nie tyle warsztatów, bo są też, jest takie dzieło warsztatów prowadzone przez inne osoby, takich warsztatów weekendowych. My natomiast stworzyłyśmy formę kursu, 9-miesięcznego kursu muzyki liturgicznej, który właśnie się odbywa w naszym domu na Żytniej. Zajęcia odbywają się w jeden weekend w miesiącu od października do czerwca. Czyli kurs trwa 9 miesięcy. Jest on włączony jako kurs w Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. I właśnie no, nasz kurs ma takie specyficzne ukierunkowanie, ponieważ stawiamy mocny nacisk na formację muzyczno-liturgiczną. A więc co miesiąc odbywają się jakby takie trzykierunkowe wykłady z biblistyki, które prowadzi też nasza siostra biblistka, siostra Judyta Pudełko. Następnie jest też półtora godzinny wykład z liturgiki, prowadzony przez jednego księdza profesora z naszej archidiecezji warszawskiej i wykład z muzyki liturgicznej. Do tego odbywają się indywidualne zajęcia z emisji głosu, chór, potem też zajęcia w śpiewu w chórze i całość kończy się taką uroczystą celebracją Eucharystii w Kościele Ojców Paulinów w Warszawie na Starym Mieście. No, jest to dla mnie takie ogromne doświadczenie, ponieważ no właśnie pokazuje ogromną potrzebę formacji liturgicznej dorosłych osób. Także gorąco zapraszam do udziału. Można na naszych
Czy
stronach
teraz
o tym
można się włączyć, bo już od października się zaczęło.
Tak, teraz będzie akurat 12 grudnia będzie trzeci zjazd tego kursu. Można jeszcze dołączyć.
No to dobra nowina dla naszej słuchaczki. Proszę bardzo, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Do audycji można?
Tak, tak, jest pani na antenie. Prosimy. Ma pani niewyłączone radio. Gdyby pani wyłączyła radio i słuchała już tylko przez słuchawkę telefonu, to będzie nam się lepiej rozmawiać.
Ma pani niewyłączone.
Ale chyba się nie doczekam. To może za chwileczkę, gdyby pani spróbowała wyłączyć radio od razu po tym, jak się pani dodzwoni, dobrze? I wtedy będziemy mogli rozmawiać, jeżeli pani mnie teraz słyszy. Odbieram kolejny telefon, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Warszawy. Witam wszystkich, chrypię tak jak wszyscy, po modulacji jestem chyba, ale mam nadzieję, że można zrozumieć.
Tak.
Chciałam powiedzieć, że jest mi bliskich bardzo wiele elementów, o których słyszałam nie całość, ale wiele elementów. Musiałabym się zdecydować i coś wybrać. To, co wydaje mi się takie najważniejsze, to sprawa zawierzenia się Bogu. Miałam takie doświadczenie dosyć dawno temu, bo ja to w ogóle muszę powiedzieć, że poganką wielką byłam, czy dalej jestem, trudno powiedzieć. Ale spotkałam na kursie taką koleżankę, którą zaczęłam wypytywać o to, jak ona sobie radzi z trudną, z bardzo trudnym życiem i trudną sytuacją. Mówiła mi o modlitwie, o tym, że codziennie chodzi do kościoła wcześniej. Pytałam, jak ty się modlisz? Czy odmawiasz pacierz? W jaki sposób to wygląda? Ona powiedziała, wiesz, nie zawsze mam czas, ale zawsze mam czas powiedzieć, ojej, bo to jest z modlitwy pańskiej kawałek i trochę zmienione. Nie mogę sobie w tej chwili uprzytomnić.
Bądź wola Twoja.
Bądź, o właśnie, bądź, wola, bądź twoja. Wola Twoja, a nie moja. Z tym dodaniem, a nie moja. Więc tutaj jest taka zmiana, ale takie wyraźne powiedzenie. I przyszedł taki moment w życiu moim, kiedy znalazłam się w tak bardzo trudnej, bardzo stresującej sytuacji. Nie będę całości opowiadać, bo to zbyt długo, ale dotyczyło to mojej, no, starszej mamy z moim 5-letnim chyba synem wtedy, których musiałam ich znaleźć. To była taka, nie wiedziałam, co się dzieje i musiałam ich odnaleźć. Nie miałam żadnych takich bliższych informacji, w jaki sposób to zrobić. I powiem, że zaczęłam się wtedy modlić w ten sposób, już nawet nie powiem, że słowami, ale tak mentalnie. Byłam w ogromnym napięciu takim nerwowym i muszę powiedzieć, tak jakby w transie, tak się raczej czułam. I powiem, że potem już prowadzona, że podejmuję decyzję, że po prostu nie wiadomo jakie. Tych decyzji jest tysiące i którą wybrać nie wiadomo. Okazało się również, że to, jaki ja miałam pomysł, jak zacząć, to mi się nie udawało, bo akurat brakowało tam, no nie wiem, brakowało z samochodem akurat koleżanek, kolegów, żeby w jakiś sposób dotrzeć. I to byłaby bardzo zła decyzja, gdybym ja zrobiła tak, bo no nie wiem, minęlibyśmy się i nie byłoby to dobre. Nie będę całości opowiadać, jak to się w sposób nieprawdopodobny stało, że ja do nich dotarłam i ich odnalazłam, a byli rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji. I dla mnie to jest takie doświadczenie, które mam w sobie, do którego mogę się niejako, nie wiem, odwołać, przytulić. Jest to niezwykle ważne, bo jest to taka, no, niewyrozumowana, powiem, no, trudno powiedzieć wiara, ale wiara, taki kontakt z Bogiem, doświadczenie działania. Takie mam poczucie, jakby taki, nie wiem, cud dla mnie, taki dany mnie. A oczywiście to nie jest tak, że no, byłam od razu wdzięczna, od razu wierząca i od tego momentu się coś zaczęło. Ja tylko to w sobie miałam i zawsze mogłam się odwołać. No, w międzyczasie było bardzo dużo rozmaitych zdarzeń i przykrych, gdzie czułam się, na ogół to tak to się działo w kontaktach z ludźmi, ale Pan Bóg też był za to odpowiedzialny. To znaczy, tak to mówię, ponieważ ja się czułam taka poza nawiasem społeczeństwa, ziemi, wszechświata, no i Pana Boga do tego wszechświata dołączałam, a ja byłam jeszcze zupełnie gdzie indziej. Z taką pretensją oczywiście i z takim buntem przeciw całemu światu i Panu Bogu. I to mi się zresztą zdarzyło parę razy. Mhm. Natomiast jest tak, że wracając, ja mam się do czego odwołać, bo jeżeli teraz myślę i chcę, nie wiem, no, zostać katoliczką, to jest wyrozumowane i tego się nie da dojść rozumem, ale mam w sobie coś takiego, taki ten dar, o którym pamiętam. I to zawierzenie Bogu uważam, jest takie kompletne oddanie się. Takie nawet nie wiem, dlaczego ja akurat, nie wiem, czy idę w tą stronę, czy robię to, czy akurat słyszę to, co trzeba. To było dla mnie no, takie nieprawdopodobne i to działa. Jest jeszcze wiele elementów, które są mi bliskie i o których mogłabym powiedzieć, ale może wystarczy to jedno w tej chwili.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pięknie. Myślę, że to jest bardzo też cenne, co pani powiedziała, co też sprawdza się chyba w życiu każdego z nas. To znaczy, myślę tu o pamięci o takich sytuacjach. Pan Bóg dopuszcza pewne okoliczności i ingeruje w nasze życie dla nas, dając nam pewne doświadczenie, po to byśmy z tego doświadczenia skorzystali. Byśmy o tym doświadczeniu pamiętali. Kiedy popatrzymy na karty Pisma Świętego, raz po raz natrafiamy na miejsca, w którym Pan Bóg każe o czymś pamiętać. I sam naród wybrany bardzo ceni sobie tę pamięć i ją chce utrwalić. Czasami jest to nazwa doliny, czasami jest to nazwa góry, czasami jest to postawienie kamienia, zasadzenie drzewa, po to, żeby pamiętać, że tu się wydarzyło coś, co zmieniło moje życie. Punkt, do którego mogę się odwołać i z którego mogę w dalszym życiu skorzystać. Myślę, że pamięć o łasce Bożej dla każdego z nas to jest niezwykle ważna sprawa, nawet jeżeli ona rzeczywiście nie wydaje owoców natychmiast.
23:07, jeszcze przez około 20 minut nasze rozmowy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieków, amen.
Czy można do audycji?
Tak, słuchamy panią.
Mówi Maria ze Śląska. Ja chciałam powiedzieć, że ja w latach chyba, nie wiem, czy to był koniec 80. czy 90. nabyłam w księgarni modlitwę z NIK rodziny paulińskiej, w której właśnie wstęp opracował ksiądz Albert Nion. I właśnie ten treść tego modlitewnika była dla mnie tak fascynująca, że ten modlitewnik mi służył na każde wyjazdy jakieś, bo tam właśnie te modlitwy no, były tak opracowane właśnie, tak jak tutaj państwo mówicie. I bardzo długo, chyba lata całe 90. modliłam się o beatyfikację i była dla mnie radość, kiedy właśnie chyba w 2003 roku
tak.
Była beatyfikacja. I właśnie ten modlitewnik dla mnie na wszystkie wyjazdy był takim katechizmem i takim te modlitwy były tak proste, a tak przemawiające do serca. I w modlitwie chciałam zaznaczyć jeszcze na pierwszą sobotę i pierwszą piątek miesiąca.
Tak. My je nazywamy koronką.
Halo?
Tak, słuchamy tak. Pani.
Kiedy jeszcze nie było tych modlitw na pierwszą sobotę, to właśnie ta modlitwa, tam te rozważania były dla mnie takim no bardzo głębokim przemyśleniem odnośnie i innych modlitw, mimo że nigdy nie należałam do rodziny paulińskiej, ale tymi modlitwami się modliłam i było to dla mnie takie no, byłam szczęśliwa z tego powodu. Także to wszystko, taki modlitewnik w ciemnoróżowej okładce.
Tak.
Już w tej chwili bardzo taki sfatygowany, bo tam te modlitwy, no w ogóle wszystkie. I ten układ, gdzie mówicie i mszy świętej, i liturgii, i rozważania drogi krzyżowej, i różańca. I no właśnie dla rodziny paulińskiej rozważania. Także to, mimo że nie należałam tym, ale się tak czułam. No po prostu tak jakbym była w tej rodzinie.
Ale rzeczywiście pani jest w tej rodzinie, może w naszej rodzinie poszerzonej, ale poprzez tę duchową przynależność tworzymy już razem rodzinę.
No i czegoś my się dowiedzieli, dziękujemy, że mamy duchowych członków.
Tak. Cieszymy się ogromnie.
Że ten modlitewnik, nawet jak nieraz byłam na dłuższych wyjazdach i się spotykam
to nieraz te modlitwy, czy do Ducha Świętego, czy, czy o zdrowie, czy to nawet starałam się dzielić z innymi. Jakoś później chciałam jeszcze kupić modlitewnik i obdarować kogoś, ale już nigdy nie spotkałam w żadnej księgarni. Bo to były, nie wiem, czy to były lata 80. czy 90. w każdym razie.
80. bardziej.
I to było jedyne wydanie tego modlitewnika. W tej chwili przygotowujemy nową wersję tego modlitewnika, nieco poszerzoną. I myślę, że warto dodać, że wiele z tych modlitw są autorstwa błogosławionego Jakuba Alberionego. On nie tylko wstęp opracował, ale wiele z tych modlitw napisał osobiście.
Pani Mario, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
No i także za tę modlitwę w intencji beatyfikacji błogosławionego Jakuba. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Dzwoniłem się już do edycji?
Tak, prosimy.
Witam serdecznie wszystkich. Chciałam pierwszą rzecz to podziękować za tak cudowną, wspaniałą, naprawdę wspaniałą rzecz, którą udało mi się dzisiaj usłyszeć. Miałam zupełnie inne plany na dzisiejszy wieczór, a przywiązaliście mnie Państwo do radia, prawie przykuliście.
Przepraszamy.
Proszę sobie wyobrazić, że bardzo dużo mi ta audycja dała. No przecież w zasadzie wszystko mi się tak jakoś rozjaśniało w głowie, uporządkowało. Bo to wiadomo, że tych charyzmatów jest tyle, jeden taki, drugi taki, a tu nagle całościowo, kompleksowo, wszystko jasne, proste, czyste, fajne, klarowne. I ja mam ten problem, ponieważ ja też jestem taką nawróconą poganką, co prawda już od 35 lat, ale środowisko, w którym się obracam, jest takie trochę bardziej pogańskie niż ja w tej chwili. W związku z tym bardzo często jestem traktowana jako prawie rzecznik prasowy Pana Boga, co jest dosyć skomplikowane. I dlatego opowieści właśnie o tym, jak wygląda ewangelizacja, to znaczy w moim skromnym przekonaniu, no powiedzmy, to jest moja ewangelizacja, ja nie jestem profesjonalistą, no to dużo mi dało i rozświetliło mi sprawę. Dzięki serdeczne, dzięki, kłaniam się, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w tej ewangelizacyjnej misji, która nie jest prosta, ale jest na pewno dobrze robiona, bo z serca.
Wspieramy Panią duchowo.
Radio Maryja, prosimy.
Oj, bardzo proszę, jeżeli można o głos prosić.
Tak, jest Pani na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Sabina z Wrocławia. Proszę Państwa, jestem bardzo wdzięczna za tę audycję, ale chciałabym tytuł modlitewnika, bo co z tego, że nowe wydanie, jak ja nie wiem, co kupować, to jest jedno. A drugie, siostra podawała www, a ojciec wszedł z innym tematem i www uciekło i nie wiadomo, chodzi o zajęcia muzyczne. Bóg zapłać, całuję.
Pani Sabino, bardzo dziękuję. To może zacznijmy od www.
Informacje na temat kursu muzyki liturgicznej znajdują się na stronie naszego zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Wystarczyłoby w Google wpisać to już, tak, ponieważ dokładnie ta strona jest www.pddm.pl. PDDM to Pie Discepole del Divin Maestro, po włosku Pobożne Uczennice Boskiego Mistrza. Dosyć trudny ten mail, więc jeżeli ktoś sobie nie poradzi, to po prostu wejść w Google Siostry Uczennice Boskiego Mistrza i na stronie, po prawej stronie są takie banery. Mogę też jeszcze na przykład zachęcić, do czego bardzo zachęcam. Oprócz informacji właśnie na temat kursu muzyki liturgicznej jest też cotygodniowe podawane lekcje divina, które przygotowuje nasza siostra Maria Judyta, biblistka. Także można też sobie z tygodnia na tydzień sięgać i to jej takie egzegetyczne wprowadzenie do Ewangelii każdej niedzieli też tam można. No są przeróżne inne informacje, tak samo jest strona naszych braci czy sióstr świętego Pawła. Zapraszamy na te strony. Wystarczy tylko wpisać nazwę zgromadzenia. A co do modlitewnika, to może ksiądz prowincjał o planach.
Kłopot, bo nie za bardzo możemy operować tytułami, by nie robić reklamy. W każdym razie modlitewnik rodziny świętego Pawła będzie dostępny i wystarczy, myślę, gdzieś zainteresować się tematem i z pewnością uda się.
Bo może jeszcze tylko doprecyzujmy, że tutaj była mowa o modlitewniku paulińskim. Kiedyś rodzina świętego Pawła była określana jako rodzina paulińska. Natomiast dzisiaj to jest to samo, ale używamy nazwy rodzina świętego Pawła.
Tylko z prostego powodu, byśmy nie byli myleni z Paulinami z Jasnej Góry, bo
w rzeczywistości polskiej oni są
jesteśmy
bardzo...
sąsiadami.
Jesteśmy tak. sąsiadami i często jesteśmy myleni, więc żeby troszkę wyklarować te sytuacje nazewnicze, to nazywamy naszą rodzinę rodziną świętego Pawła, a nie rodziną Paulinów.
Ponieważ Paulini to są też synowie Pawła, prawda? Tylko innego.
Pustelnika.
Pustelnika.
Kolejny telefon, proszę bardzo. Halo.
Halo.
Prosimy.
Ja do Radia Maryja.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę mi powiedzieć, mówi Anna z Warmii, gdzie udał się święty Paweł po nawróceniu? W niedzieli w tym tygodniu jest takie hasło. No nie mogę znaleźć.
W Krzyżówce, tak?
Tak, a szukałam i wiem, że i był na Areopagu, mówił i tu i tam, no ale po prostu jest miasto potrzebne i nie wiem.
Może niekoniecznie miasto. Udał się do Arabii.
Do Arabii.
A, do Arabii. Bóg zapłać serdecznie.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Halo, proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie z tej, wszystkich zebranych w studio.
Witam.
Ojca Darka. Chyba tak.
Tak.
Ja dzwonię z Krosna, z parafii Ducha Świętego Księży Michalitów z Podkarpacia, Jadwiga. Ja mam takie pytanie, najpierw wstępne. Któraś z sióstr wspominała, bo ja późno włączyłam radio i całości nie znam, ale domyślam się, że tu chodzi o no, duchowość, wiem o co chodzi, tylko chciałam zapytać, czy ja dobrze myślę, że siostry, uczennice Boskiego Mistrza, tak się nazywają?
Tak.
Brawo.
Czy to są właśnie siostry, które posługują w kaplicy na Jasnej Górze u Matuchny?
No,
Królowej?
Rewelacja, właśnie tak jest. Tak,
o,
to są.
Ślicznie się cieszę. Cieszę się ogromnie, bo miałam taką przyjemność wielką i wielkie szczęście, wielkie. Spotkałam w 2000 roku, będąc na pielgrzymce jubileuszowej w Rzymie, spotkałam siostrę Immakulatę.
Zofię
Rusinowską.
Tak, oczywiście.
Cudowna, co za cudowny człowiek. No i drugą jeszcze siostrę, już nie pamiętam w tej chwili, ale tak kompania z nas się zrobiła świetna. 9 dni trwała pielgrzymka. Mieliśmy szczęście być na audiencji Ojca Świętego i było cudownie po prostu i dzięki siostrom, a właściwie właśnie szczególnie siostrze Immakulacie, no miałam dużo przeżyć wielkich. No i tak, było zaplanowane, że podam książki swoje 3 Ojcu Świętemu, no to dokonałam tego, to było poza już, a siostry też i mamy wspólną fotografię, też nie jedną, zresztą bardzo dużo. I później byliśmy wielu miejsc, nie będę ze względu na brak czasu wymieniać, bo to było cudowne przeżycie ogromnie, ta pielgrzymka. Tylko powiem, że siostra mnie porwała Immakulata, ona jest taka, a wtedy no, cofnijmy się w wieku,
Dzisiaj jest tak żywotna,
o,
że...
Ojej, to warszawianka kochana, opowiadała mi to, tutaj, no ale wracamy. Porwała mnie tam na to, do windy i pojechałyśmy wysoko w bazylice, aż tam na dom...
Na kopułę, tak, na kopułę bazylice.
Gdzie wy macie tam takie aniołki piękne, i siostry tam mają sklepik taki, no znaczy, no tam
to są to jest takie... sklep watykański, my tylko posługujemy.
Ale jakie tak. Cudne te aniołki, cudowne. I jeszcze, no i muszę powiedzieć dalej, pozwólcie mi. Więc tak, między nami, bo przez te 9 dni zadzierzgnęła się przyjaźń serdeczna. No i oczywiście korespondowałyśmy po powrocie. I tak się złożyło, że siostra za 5 lat, czyli w 2005 roku, obchodziła z kilkoma siostrami złoty jubileusz
zakonny. Tak. No i wtedy właśnie zaprosiła mnie. Ja przyjechałam do Warszawy najpierw. No i oczywiście w Warszawie była cudownie. Obejrzałam te wasze sklepy cudowne z tymi cudownościami, które projektujecie, robicie, o czym siostra wspominała. No to drodzy moi słuchacze, to są cuda niezwykłe, to są cuda, to są artystki wielkie, Boże artystki. No to, co było cudowne, oczywiście kiedy byłam przyjęta, no to projektują przepiękne ołtarze, liturgiczne szaty, kielichy, no cuda świata, no to są coś piękności niezwykłe. Siostra mi oczywiście przygotowywała, ja tam chwilę sporą byłam, sporą jak sporą, ale 2 dni, prawda, nocowałam, więc mogłam być na adoracji, tam ciągle trwa adoracja Pana Jezusa, siostry adorują, więc ja też adorowałam, a później uczta cudowna, ta jubilatek, kilka było, 5 chyba przynajmniej. A następnego dnia siostra, jak nasza ukochana Immaculata, zresztą z innymi jeszcze, porwała mnie znowu do Częstochowy. I ja pojechałam do Częstochowy i tam znów były uroczystości wielkie, jubileuszowa msza przed matuchną królową naszą Polski, a później przyjęcie cudne, wspaniałe w tym domu pielgrzyma. W domu pielgrzyma. Było wspaniale, cudownie było, także to wszystkie te przeżycia później wróciłam i wtedy właśnie to był taki jeszcze pamiętna, stąd jest ta zapamiętana przeze mnie ogromnie i w sercu noszę te spotkanie, dlatego że tamśmy się dowiedziały na Jasnej Górze, że papież nasz ukochany, święty dziś już, że jest bardzo ciężko chory, że stan jest bardzo tragiczny. I wtedy właśnie gorąco się modliłam, ponieważ ja jechałam do Krakowa, bo ja mam córę tam i święta miałam spędzać, bo to tak akurat było przed Wielkanocą, wiemy. I oczywiście przyjechałam do Krakowa, no więc to już nie będę opowiadać, ale też potrafiłam wszystko zorganizować. Ponieważ zbliżają się imieniny, prawda? Bo to prawda, niepokalane. No i nasza droga Immaculata, proszę przekazać. Jeżeli nie słucha,
możliwe, że słucha, to usłyszy
ją. Tak, nie słucha?
Myślę, że słucha.
Słucha. Droga tak. Siostro, najukochańszy skarbie drogi. Codziennie się modlę. Modlę się za wasze zgromadzenie całe. Całym sercem, no oczywiście redemptorystów nigdy nie omijam.
Ojciec się uśmiechnął.
Modlę się za wszystkie zgromadzenia zakonne. Ale was szczególnie i ciągle jestem, jakkolwiek się trochę urwały nasze, bo przez choroby, przez różne, prawda, z mojej strony, nasz kontakt korespondencyjny, to modlitwa trwa każdego dnia. I z całego serca składam życzenia, tak ogromnie, żeby niepokalana, ja zawsze przy swoim sercu, żeby błogosławiła i oczywiście otaczała, dawała siły, Jezus Chrystus błogosławił, ten boski mistrz ukochany drogi wam wszystkim i w studiu i całemu zgromadzeniu i żeńskiemu, męskiemu, wszystkim gałęziom, oczywiście szczęść Boże i Bóg zapłać, że się dodzwoniłam.
Bóg zapłać,
zwłaszcza dziękujemy. Za modlitwę dziękujemy, tak.
Dziękujemy bardzo za ten miły głos.
Entuzjastyczny.
Tak, już 23:23. Może...
Nie wiem, czy mamy jeszcze telefon, bo ja chciałam do tego wcześniejszego telefonu. Jakoś tak mnie ujęła pani, która właśnie to mówiła o tym, że tak ewangelizuje jako świecka właśnie w tym takim pogańskim swoim towarzystwie. I właśnie o to chodzi. Nie każdy z nas jest powołany może tak jak założyciel, bo to nawet rozumem nie można ogarnąć, czego ten człowiek tak naprawdę dokonał. Nie każdy z nas ma taką misję. Ale to, co mówi nam Ewangelia, Pan Jezus w Ewangelii, chrześcijanin ma być jak sól. Ona po prostu wystarczy, że jest. I już zasala całe środowisko. Także wystarczy, że jesteśmy po prostu prawdziwymi chrześcijanami, żyjącymi w prawdzie, żyjącymi w tej relacji z Panem Bogiem i to samo przez się staje się znakiem dla innych i samo przez się staje się głoszeniem Ewangelii. Nie zawsze głoszenie to jest po prostu wychodzenie i opowiadanie o Panu Jezusie.
Czy bycie siostrą zakonną czy kapłanem, właśnie taka ewangelizacja tak. W takich środowiskach jest apostolstwem świeckich katolików i to jest Pani zadanie.
Co też odkrył założyciel i właśnie świeckich w to włączył. Nasze instytuty, te życia konsekrowanego świeckie, one wręcz nie mówią o tym, że są osobami konsekrowanymi. Nikt o tym nie wie. One mają zasalać ludzi po prostu samym swoim byciem, swoim sposobem myślenia, swoim sposobem postępowania i zawsze stanie się to znakiem jakimś sprzeciwu, a może jakimś zastanowieniem, pytaniem dla innych, którzy żyją inaczej i samo to wystarczy.
I zobaczą, że można inaczej. I
że można inaczej, mhm. Że wierność Panu Bogu jest możliwa i się opłaca.
Radio Maryja, proszę.
Halo?
Prosimy.
Ja jestem na antenie.
Tak, jest pani. Kto mówi skąd?
O, Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie.
Na wieki
amen.
Ja dzwonię właśnie z wielką radością, bo tu słyszałam, jak siostra mówi o ewangelizacji świeckich. Ja właśnie jestem w takiej wspólnocie, gdzie jest wspólnota zewnętrzna, wspólnota rodzin, wspólnota Jan Chrzciciel i właśnie my jesteśmy takimi osobami w świecie, mhm. Żyjemy i pani jak powiedziała, siostra przed chwilą pięknie powiedziała, że trzeba być tą solą, że właśnie chrześcijanin ma być tą solą, takim światłem Jezusa i to jest właśnie piękne, że o tym się mówi, bo myślę, że to się nie mówiło dawno o tym, że jednak świeccy mają wielkie zadanie.
Oczywiście.
W świecie, prawda? Żeby właśnie świadczyć o Jezusie, świadczyć o Jego miłosierdziu. No to jest piękne. Ja dziękuję za ten telefon, za tą audycję i dziękuję za to, że tak siostry mówicie. Słucham też od niedawna Radio Maryja. Jestem naprawdę zachwycona i dziękuję właśnie Jezusowi za to radio, bo tak pięknie są te wszystkie audycje prowadzone i tak wiele, wiele tematów poruszacie. I jestem szczęśliwa, że dzisiaj właśnie to słyszę, bo nieraz myślę sobie, Jezu mój kochany, czuję się bezużyteczna. Ale to, co teraz siostra powiedziała, to jest tak dla mnie naprawdę balsam na serce. Rzeczywiście dzisiaj w świecie dawać świadectwo to jest tak, jak Pan Jezus powiedział, że trzeba być tym znakiem sprzeciwu, że to jest, jednak nie jest to łatwo. I dziękuję Jezusowi za to, że dał mi tą łaskę, że przyszedł do mojego życia, że przemienił moje życie i że właśnie niedawno miałam właśnie okazję powiedzieć świadectwo na takim dość dużym forum i to było dla mnie wielkie szczęście, że mogłam o tym zaświadczyć. Także Chrystus zmartwychwstał, kocham Jezusa i niech będzie pochwalony na wieki wieków i Jego Matka Najświętsza, która mnie przyprowadziła do Niego.
Amen.
Amen.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo.
No, można tylko dodać, że rzeczywiście nikt z żyjących nie musi czuć się niepotrzebny. Wystarczy sam fakt istnienia i on już świadczy o tym, że po coś jesteśmy.
I nie wiem, czy już nie ostatni. Proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogłabym do audycji?
Tak, słuchamy.
Witam serdecznie wszystkich, którzy tam są, a szczególnie księdza Bogusława Zemana.
Ojej.
Pamiętam go z pielgrzymki do Wilna, no było to ładne sporo lat temu, którą prowadził ksiądz biskup Julian Wojtkowski.
Tak.
Grał nam na gitarze. I pamiętam, że jak już żeśmy padali, że tak powiem, na ostatnim etapie, to ktoś od mikrofonu wołał: Boguś, weź gitarę. Ale to było granie. Ja miałam odbitą piętę, ale ten ostatni odcinek zawsze mi się najlepiej szło. Także serdecznie dziękuję za całą audycję.
Bardzo dziękuję.
A księdza Bogusława szczególnie.
Bardzo pozdrawiam. Mi miło. Dziękuję.
Przyznaję pani rację, że ksiądz gra rewelacyjnie na gitarze, zresztą też komponuje i śpiewa.
No znalazłam kilka jego utworów w internecie, bo jak poszukiwałam informacji o świętym Pawle, to od razu mi na myśl przyszli pauliści. No i często odwiedzam też księgarnię w Częstochowie, jak jestem.
Bardzo się cieszę.
Także dziękuję za całą pracę wszystkich, sióstr i księży I bardzo się cieszę, że dzisiaj usłyszałam księdza Bogusława.
Ja za to wspomnienie bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Dziękujemy. Radio Maryja, halo? Nie słyszę. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zofia. Ja trochę odbiegam od tematu, bo chciałam tylko powiedzieć, że opatrzność Boża dała mi tą łaskę, że byłam teraz w Meksyku w tym miesiącu. I jak tam bardzo kochają Meksykanie w Guadalupe naszego ojca świętego Jana Pawła II. Jest to tak wielkie przeżycie, kiedy idą do Matki Bożej, tańczą w tych pióropiuszach i no, jest to dla nas, dla Polaków, no, wielki taki zaszczyt, że tyle miłości tam jest dla Ojca Świętego.
Mm-hmm.
No, to tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pięknie.
No i ta pierwsza podróż zresztą Ojca Świętego Jana Pawła do Meksyku. Więc Meksykanie tutaj też taki naród z Matką Bożą Guadalupe. Zresztą bardzo doświadczony naród wówczas także w 79. No ale to zawsze serce Polaka drga, kiedy słyszy się imię Jana Pawła II i to jeszcze w obcym języku. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszych rozmowach, które pozostają niedokończone. Ale mogą Państwo oczywiście z tymi zgromadzeniami i instytutami, o których dzisiaj mówiliśmy, nawiązywać kontakt, wejść na stronę internetową, jeśli ktoś z Państwa ma taką możliwość. Jeśli nie, to także odwiedzić czy zatelefonować do domów poszczególnych zgromadzeń zakonnych. Jeżeli coś więcej chcielibyście Państwo wiedzieć, to jest zawsze dobry ruch, żeby porozmawiać ze sobą. A naszymi gośćmi byli i jeszcze przez kilkanaście minut będą, bo będziemy teraz się modlić. Siostra Dolores Nowak, siostra uczennica Boskiego Mistrza, siostra Agnieszka Łukasik, siostra świętego Pawła i pauliści, prowincjał paulistów, ksiądz Bogusław Zeman i ksiądz Tomasz Wasilewski. Zanim modlitwa, to przygotujemy sobie podręczniki, brewiarze. Państwa także proszę o to i może o telefon już tylko do modlitwy. Natomiast myślę, że czekają wasze wspólnoty, ale może też osoby, wśród których pracujecie, na takie pozdrowienie. Pewnie nie wszystkich da się wymienić, bo apostolat szeroki, ale niech przynajmniej ktoś wybrzmi, a wszystkich pozdrawiamy oczywiście tak zbiorczo.
Pozdrawiamy nasze wspólnoty. Ja wspólnotę w Częstochowie, księży i braci paulistów, także moją rodzinę, która słucha, ale także wszystkie instytuty, które wiem, że są zgromadzone i które nas słuchają i które cieszą się pewnie z tej promocji charyzmatu. Dziękuję Wam za współpracę i za ten udział także duchowy i modlitwę w czasie tej audycji.
Ja również chciałbym pozdrowić moją wspólnotę i mieszkańców Masłońskiego, gdzie obecnie mieszkam i pracuję, oraz rodzinę znajomych.
Pod Częstochową, bo pewnie nikt nie wie, co to Masłońskie.
Kto ma wiedzieć, to wie.
Ja również pozdrawiam moje współsiostry z Warszawy, z ulicy Zdrojowej. Pozdrawiam moją rodzinę, a zwłaszcza pozdrawiam Tuchów, z której to parafii pochodzę, i pozdrawiam również wszystkich ojców redemptorystów, u których też się wychowywałam. Całe moje życie praktycznie obracało się wokół duchowości pod płaszczem Matki Bożej Tuchowskiej, no, i pod płaszczem ojców redemptorystów.
Ja oczywiście też pozdrawiam wszystkie moje współsiostry ze wszystkich wspólnot w Warszawie, skąd teraz jestem obecnie w tej wspólnocie, w Częstochowie, w Lublinie i w Olsztynie. Myślę, że taki tutaj sztab modlitwy, jaki nam towarzyszył przy tej audycji, to myślę, że jakoś zaowocuje też. Oczywiście też pozdrawiam wszystkie nasze rodziny, które słuchają, też były powiadomione o tym, że taka audycja o nas będzie. Też wszystkich odbiorców czy uczestników naszego apostolstwa, bo jednak też mam już wiele przyjaciół i wiele różnych grup takich formacyjnych, także wszystkich bardzo gorąco pozdrawiamy.